Привет! Как pożywajecie? Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Mamy czwartek, a to znaczy tylko jedno, że czeka was trochę czasu spędzonego wspólnie razem ze mną. Ja nazywam się Marcin Zaborski i dzisiaj miał być z nami Ciosany z Kartofla, ale niestety z pewnych przyczyn, które mu wypadły w międzyczasie, dołączy do nas za tydzień, dlatego też pozwoliłem sobie się wbić się z tematem zastępczym, trochę związanym z RPG-iem, który planuję, lecz zanim dojdę do tematu właściwego dzisiejszej audycji, chciałbym wspomnieć o jednej, może zupełnie off-topowej rzeczy, natomiast według mnie bardzo istotnej, mianowicie tego, że z rowerka spadł kanał sportowy. Został zbanowany przez YouTube'a za wielokrotne naruszenia i tak dalej, i tak dalej. Z czym oczywiście absolutnie się zgodzić nie mogę, no ale kimże jesteśmy wobec giganta, jakim jest YouTube, i to, czy się zgadzamy, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Dlatego też tam gdzieś w opisie audycji jest podany link do naszego zapasowego kanału, który na wypadek, jeżeli również zostaniemy prześwięceni przez giganta, przez googlowskiego giganta, to tam będziemy się gnieździć przynajmniej do czasu próby wyjaśnienia tychże spraw. A tymczasem Borem Lasem, dzisiaj będę wam opowiadał o grach bez prądu i kurde, powiem wam szczerze, że nauczyłem się w ten sposób jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie wrzucanie zapowiedzi odpowiednio wcześnie ma dość ciekawy skutek uboczny, mianowicie rozgorzała na naszym Discordzie niebożym bardzo ciekawa dyskusja dotycząca gier bez prądu. I mimo że początkowo nie chciałem robić tutaj tytułów w stylu gry RPG, czy tam pen and paper, tabletop, czy jakkolwiek RPG, gry fabularne i tak dalej, postanowiłem po prostu nazwać to gry bez prądu, oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że dokonuję tutaj pewnego, może nie tyle nadużycia, ale będę musiał opowiedzieć o innych grach bez prądu, takich jak karcianki, takich jak bitewniaki, których osobiście za bardzo nie rozumiem i nie uznaję, to, ale to każdemu jego porno. Dobrze wiecie, jak to się przedstawia, jak to wygląda, przynajmniej, no podejrzewam, że przynajmniej niepomijalna część z nas, nocników, którzy tutaj są graczami raczej hardkorowymi, ale o tym sobie też jeszcze dzisiaj powiemy, o tym, czym się odróżnia granie hardkorowe od grania casualowego. Wszystko spokojnie i po kolei. Oczywiście, jak to zwykle bywa w luźnych gadkach, zapraszam również do dzwonienia. Ze względu na to tutaj też już zapowiadam, z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, rozgorzała nam na Discordzie pewna dyskusja, gdzie zaproponowano, że przecież taka piłka nożna, to jak w mordeczkę, moi kochani, jest właśnie gra bez prądu. No i tutaj oczywiście ciężko się nie zgodzić, że te wszystkie, przynajmniej większość rywalizacji sportowych można spokojnie przeprowadzać bez prądu. Ciężej tylko jest oczywiście na tym zarabiać. No są też dyscypliny takie, które bez prądu sobie za bardzo nie poradzą, a na przykład Formuła 1 czy innego rodzaju sporty motorowe, gdzie ten akumulator jednak się przydaje. No ale kochani, cóż, mamy przede wszystkim bardzo dobry feeling dzisiaj, dlatego że jeżeli bez prądu, no to też bez żab. Pozdrawiamy wszystkie żaby i pozdrawiamy wszystkich elektryków, no prawie wszystkich, ale większość elektryków pozdrawiamy. A ja tymczasem właśnie ze względu na to, tak, powtórzę jeszcze raz ogłoszenie parafialne, które się wcześniej wykreowało. Mamy już 3 chętne osoby, które wypełniły formularz, także jest jeszcze jeden slot, także proszę się pospieszyć do naszego RPG-a w systemie Kult. Kult wydany przez Alice Games w języku polskim w marcu bieżącego roku jest, muszę powiedzieć, o ile jeżeli chodzi od strony mechaniki, czymś faktycznie zjadliwym i czymś faktycznie przyjemnym, a przy tym system jest na tyle prosty, że w dość łatwy sposób możemy go przeprowadzić radiowo, żeby to było bardziej narracyjne, żeby było mniej rzucania kośćmi, które potrafi od gier RPG zwyczajnie odrzucić początkujących graczy. Jest to faktycznie system, który robi robotę. A oprócz tego, ze względu na to, że przedwczoraj w moje, albo w poniedziałek, już nie pamiętam, a już, no nieważne, w tym tygodniu w moje ręce trafił podręcznik do Kultu, do Boskości Utraconej, czyli czwartej edycji gry, która powstała pierwotnie w Szwecji w roku 1991. Podręcznik No, podręcznik mam, także będziemy się tutaj zgadywać, żeby sobie to wszystko przygotować. No nie będę wam oczywiście tego skanował ze względów oczywistych, natomiast muszę powiedzieć, że w jednym wszyscy się pewnie zgodzimy. Wszyscy miłośnicy RPG-ów się zgodzą, że podręczniki RPG są piękne. Są naprawdę zabójczo wydane, ale mają przy tym jedną bardzo wielką wadę. Są cholernie nieporęczne i jeżeli ktoś więcej coś gra, ewentualnie podręcznik dużo, dużo przeszedł, tak jak podręcznik do Warhammera pierwszej edycji u mojego serdecznego przyjaciela, jeżeli słucha, to pozdrawiam, który tutaj z jednej strony okładka urwana, z drugiej strony okładka urwana, wszędzie jakieś fiszki, wszędzie jakieś zakładki, nic z tego nie można zrozumieć. Ty masz, ale ja nie mam i nie wiem, jaką klasę wybrać. Masz przykładowe zawody, które dotyczą poszczególnych klas i to bardziej chodzi o to, żebym, ponieważ pierwszy raz będę prowadził kult, dlatego też chcę, zanim rozpocznę budowę świata, budowę fabuły, żeby wiedzieć, z kim będę miał do czynienia, no bo inaczej będę grał dla grupki złodziei, a inaczej będę grał dla grupki okultystów, dlatego też nie jest to jakoś tam szczególnie zobowiązujące i te archetypy, które są dostępne w opisie audycji na stronie nocneradio.pl/RPG opisują mniej więcej to klasy postaci, które po prostu są i tutaj mamy pewien wybór i w jaki sposób archetypy działają, że każda ma swoje zalety, każda ma swoje wady, natomiast dla mnie jest to istotne, no bo potrzebuję jakiegoś takiego, no, żeby mi było łatwiej stworzyć wam ten świat, który będzie dla was wygodny, no bo jak mówię, jeżeli będę miał samych kultystów i zrobię fabułę bardziej opartą na włamaniach i podsłuchach, no to będzie takie małe kuku, a tego nie chciałbym robić. No i oczywiście też w porównaniu do Nocnika Szaleństwa będzie to zupełnie inna gra, z uwagi na to, że po pierwsze będziemy dużo bardziej poważni, chociaż oczywiście znając moje poczucie humoru, wątpię, żebym się całkowicie był w stanie przed głupimi żartami powstrzymać. I będzie to też trochę bardziej skomplikowany system, lecz w dalszym ciągu całkiem zjadliwy dla początkujących graczy. Ciąg Balunga. Ja mam Warhammera, który był totalnie rozczłonkowany, skleiłem z tego i oprawę podmieniłem z innej książki. Taki to niszczyciel książki. No właśnie, problem jest w tym, że te książki też bardzo często przechodzą z rąk do rąk, a tutaj mamy coś, zresztą to się nazywa edycja biblijna, więc to jest edycja, która nie zawiera żadnych obrazków, która jest właśnie wydana na papierze w stylu biblijnym, gdzie mamy już piękne gotowe zakładki, z których sobie możemy skorzystać, no i jest po prostu małe i poręczne, także jestem absolutnie w tym zakochany. Jeżeli byście kiedyś chcieli sobie sprawić samemu taką przyjemność, zapraszam na stronę polskiego wydawcy Alice Games. A właśnie wracając, żeby już tak bardzo nie rozczłonkowywać się o tym kulcie, aczkolwiek jeszcze pewnie o nim będę opowiadał, no to cofnijmy się trochę i opowiedzmy hen wielką historię. No i oczywiście, tak jak wspominałem, standardowo w luźnych gadkach zapraszam do dzwonienia na Skype Noc Radio, a także chciałbym wspomnieć, że słuchajcie, w projekcie Tysiąca Maślanek udało się już przekroczyć ponad 10%, co jest ekwiwalentem, jeżeli dobrze liczę, dokładnie 103 maślanek na ten moment, ale to nie jest szczyt mojej ambicji, więc mam nadzieję, że jeszcze uda nam się całkiem nieźle to rozkręcić. Się tutaj pojawiły pomysły dla klasy. Mściciel, zwolennik teorii spiskowych, Michał Kustosz, klasa Działkowicz, klasa konsultant Faberlika. Jacek Blachiewicz, no dobra, słuchajcie, zobaczymy, bo zrobimy sobie kiedyś taką małą pogadankę właśnie w ramach wprowadzenia, gdzie opowiem wam więcej o wybranych przez was archetypach, żebyśmy byli tak na wspólnej wycieczce i sobie mniej więcej to wszystko zrozumieli, ale żeby nie przeciągając audycji, żeby to dzisiejsze nagranie było dla was atrakcyjne, zarówno dla tych, którzy słuchają teraz nas na live'ie i będą tylko słuchali naszego RPG-a, jak i dla tych, którzy będą to sobie odsłuchiwali gdzieś tam hen w przyszłości. Pozdrawiam wszystkich podróżników w czasie. No to nie będę się aż tak bardzo uruchamiał, aczkolwiek jestem cały rozentuzjazmowany, jak dawno nie. No właśnie, więc gry bez prądu, bo zanim dojdziemy do gier fabularnych, no to warto tutaj spojrzeć tak trochę szerzej na rys historyczny, który wskazywał na to, jak, skąd się to wszystko wzięło. Bo wygląda na to, że rywalizacja i potrzeba gier zwyczajnie istniała w człowieku od zarania dziejów. Za jedną z pierwszych gier, która spokojnie istniała hen daleko jeszcze przed starożytnością, możemy wziąć kości, których to ślady znajdujemy w cywilizacjach starożytnych, gdzie oczywiście jak najbardziej była to gra połączona z hazardem, była to gra połączona z rywalizacją. Później też, ale nie tak szczególnie bardzo późno, pojawiły się gry planszowe. Między innymi są to gry, których ślady znajdujemy w pozostałościach po cywilizacji egipskiej, które gdzieś znaleźliśmy w starożytnym, to chyba złe słowo, ale nie, Ur to chyba już miasto starożytne. Nie wiem, kurde, nie jestem pewien, a nie mam tego fragmentu akurat teraz pod ręką przygotowanego, w którym to znaleziono właśnie gry planszowe, co do których wiemy, że one istniały, że miały podział na pewne elementy, pewną ilość pewnych obiektów, które się najprawdopodobniej przesuwało po planszy, jednak niestety nie zachowała się żadna instrukcja do tych gier, wobec czego trochę ciężko byłoby to wyciągnąć teraz na wierzch. Przypomina mi się jeszcze, nie wyszukałem jej niestety, ale właśnie jak się nazywała ta egipska gra, która z tego co pamiętam została całkiem nieźle zrozumiana. Dobra, teraz tego na szybko nie znajdę, to się nie będę rozpraszał i nie będę wam tutaj w głowie mieszał. Natomiast wracając do tego, wierzy się też według niepomijalnej części badaczy, że te starożytne gry miały oprócz hazardu, który był przeznaczony dla dorosłych, a Kneset to nie był czasami parlament Izraela? A jakoś tak to się nazywało. Gra Kneset to nie było to, ale nazwa jakoś kurde podobna właśnie. Tak, to była gra, w której nie poruszasz się figurkami, tylko stanowiskami rakietowymi i przeprowadzasz ostrzał. I problem jest taki, że wybierasz stronę nie na zasadzie, nie wiem, losu, to znaczy na zasadzie losu, tak? Tylko w zależności od tego, po której stronie Jordanu się urodzisz, no to wtedy masz do wyboru albo atakować, albo być atakowanym. Senet, dokładnie. Ale powiem ci szczerze, że ten Kneset faktycznie mi siedział gdzieś z tyłu głowy. Dokładnie tak. W każdym razie można sobie zakupić ich repliki bez problemu. Natomiast jeszcze tutaj Etam pisze, taka prosta niby z Chin, teraz czasem dla dzieci sprzedawana z drewna, wieża Hanoi. No to jest też gra, coś pomiędzy groma a zabawką, bo w tym przypadku ciężko jest jednoznacznie określić. To jest sytuacja, w której rywalizujemy sami ze sobą. I tak się zastanawiam, tak przyszło mi do głowy, kiedy chłopaki wczoraj właśnie rozmawiali o tym, że sporty zespołowe, czy sporty nawet indywidualne, też są formą gier bez prądu. To tak się zastanowiłem, czy jakieś przedpotopowe, można tak powiedzieć, wojny i podboje, czy przypadkiem, aby one, nie można było ich nazwać też pewną grą. Co prawda w tych sytuacjach to ludzie byli pionkami i w momencie, kiedy taki pionek spadł z planszy, to już ciężko go było na planszę przywrócić. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle motyw wojenny, motyw tej bardzo brutalnej rywalizacji jest bardzo częstym motywem w grach późniejszych. No choćby w takich szachach, które datuje się na parę tysięcy lat do tyłu, chociaż współczesne zasady zostały określone gdzieś w okolicach XI wieku naszej ery. I Tak od wieku XV naszej ery się nawet figury za bardzo nie zmieniły, no to jednak w dalszym ciągu jest to w dalszym ciągu swego rodzaju gra w bardzo brutalny konflikt zbrojny, gdzie mamy dwie bardzo równe armie, mamy strategię turową, która to mechanika też zostanie później przeniesiona do milionów gier, które zostały później stworzone. Ale dzisiaj nie będzie o grach komputerowych etamie. Co najwyżej pewne takie porównanie sobie zrobię przy okazji mówieniu o RPG-u, ale o tym później, kiedy dojdę do tego fragmentu dzisiejszych opowiastek. No właśnie, więc później przyszły ciekawe czasy, ponieważ to dopiero w zasadzie XX wiek i epoka, kiedy to pojawiły się książki Tolkiena, kiedy to pierwsze Star Treki zaczęły wychodzić w telewizji. Istniało już coś takiego jak gry paragrafowe, czyli takie książki, które dzisiaj w ogóle zyskują na zaskakującą popularność, której też do końca nie rozumiem. Książki napisane w ten sposób, że nasze decyzje wpływają na świat, na fabułę gry, którą podążamy. Krótko mówiąc, działa to mniej więcej tak, że czytamy to jak zwyczajną, klasyczną książkę i dochodzimy do punktu, w którym sobie wybieramy pewną opcję, gdzie jest zaznaczone, no to w takim razie przejdź do paragrafu numer 21 na stronie 37. I w ten sposób można tę książkę przeczytać na miliony sposobów. No może nie aż tak bardzo, miliony, natomiast ta mechanika jak najbardziej została później wykorzystana w temacie gier cyfrowych, choćby wspominane już wczoraj gry ze studia Quantic Dream, takie jak Heavy Rain, Beyond Two Souls czy Detroit Become Human bardzo bazują właśnie na mechanice gier paragrafowych, w której to w zależności od dokonywanych wyborów coś tutaj się inaczej dzieje, że pewne wybory sprawią, że inne ścieżki, inne drzewko decyzyjne już nie będzie dla nas w żaden sposób dostępne. I jeżeli drugi raz podejdziemy do dokładnie tej samej gry, z tymi samymi postaciami, z tym samym intro nawet, no to się okazuje, że ta gra jest zupełnie inna, za każdym razem jest czymś innym. I oczywiście można tutaj zacząć się zastanawiać nad tym, kurde, kto wpadł na taki pomysł, bo wbrew pozorom można powiedzieć, że taką grę jest zrobić samemu dość nietrudno. No owszem, teoretycznie, jeżeli sobie spojrzymy na to w ten sposób, że wystarczy opisać pewną fabułę i zamiast, przykładowo, mając już rozpisany mniej więcej plan na to, w jaki sposób nasz bohater będzie się zachowywał, no to autor książki również musi wykonać pewne decyzje w imieniu tego bohatera. Czy tutaj skoczy, czy nie skoczy? Czy temu pomoże, czy tego kopnie w dupę? Czy temu żulowi da piątaka, czy da 2 złote, tak? Na tej podstawie buduje pewną opowieść, którą my potem z radością będziemy konsumować jako czytelnicy tejże książki. Natomiast nie ma nic trudnego w tym, żeby opisać może nie każdą możliwość, ale dużo więcej. O, a tam nawet kurde na temat mówi. Któż z nas z lat 70. nie grał w swoistą FIFA, sprężynowe lub obrotowe piłkarzyki? Wiesz co, nie trzeba być z lat 70., żeby to pamiętać. Piłkarzyki są w dalszym ciągu, te właśnie obrotowe są w dalszym ciągu częstym gościem różnych pubów, barów i knajp, więc to nie jest jakiś starożytny wynalazek, który jest dostępny tylko dla osób identyfikujących się jako starsze. Oczywiście szanujemy wszystkich, którzy się identyfikują, ale nie jest to znaczy, no, po pierwsze nie jest to nowość, ale jest to coś, co zdecydowanie nigdy nie zostało wycofane. Tak samo rzutki bez problemu nawet w irlandzkich knajpach są organizowane zawody w darta. No przede wszystkim w irlandzkich trochę to spokojnie, świetnie się na razie rozpędził solo etam, ale jak ja się rozpędzę solo, to ja skończę za 1,5 godziny, jak będę kończył audycję. Ale widzę, że masz jakiś tutaj pomysł, więc liczę na to, że będzie na temat, więc oczywiście zapraszam cię do twoich wspominek. Aczkolwiek jeszcze wracając do rzutek, w dzisiejszych czasach mimo wszystko powiedziałbym, że ciężko by było bez prądu. O ile takie piłkarzyki, czy taki bilard, to potrzebuje co najwyżej światła, więc teoretycznie możemy przymknąć na to oko, na właśnie kategorię tego dostępu do prądu. To akurat w sytuacji Darta, kiedy to sama tablica ci wszystko oblicza, rejestruje wszystkie działania i tak dalej, no to ten prąd nie będzie potrzebny. Tomu politycy grają w najlepszą grę, coś jak Monopoly, zarządzają nie swoimi pieniędzmi bez konsekwencji. No tak, tylko że bez prądu mi się wydaje, że trochę trudniej by było się tutaj dostać do tych wszystkich naszych kont bankowych trzymanych na przeróżnych serwerach, przeróżnych banków, ale to też taka gra w życie trochę, co też wcześniej porównywałem do gier wojennych. Darta oglądałem, do wczoraj były Mistrzostwa Świata, no i widzisz, się chwali, więc to nie jest taki, więc jest to całkiem bieżąca rzecz. No i tutaj tak naprawdę, jeżeli mówimy o tego typu grach, no to wbrew pozorom bardzo duża gałąź sportu, nawet nie patrząc tylko i wyłącznie na, nie wiem, piłkę nożną, koszykówkę czy inne gry zespołowe, możemy mówić o rywalizacji w darcie, możemy mówić o rywalizacji w golfie, możemy mówić o rywalizacji w bilardzie. Jest tego całe mnóstwo, aczkolwiek każda z tych gier wymaga trochę przygotowania planszy. No i oczywiście przy obecnych cenach działek i trudności na rynkach nieruchomości, swoją drogą będą jaja, ze względu na to, że rząd przyjął to, co tam już parę razy sobie opowiadaliśmy w kwestii budowy bez pozwolenia domu do 70 metrów kwadratowych. Ja wam to kiedyś opowiem w osobnej audycji, ale to jest taki chujnie temat, że jak będą ze 4 osoby, które w Polsce z tego skorzystają i ktokolwiek będzie niespokrewniony z burmistrzem czy z jakimś wójtem lokalnej gminy, to będę w ogromnym szoku. Z uwagi na to, że o Boże, to będzie po prostu komedia. Poza tym i tak pozwolenie na budowę to jest osobna kwestia, zupełnie osobną jest wydanie warunków zabudowy, co w tym przypadku akurat nie ma miejsca, ale ze względu na to, że temat jest bardzo szeroki, ja to sobie zrobię kiedyś indziej wam trochę o tym więcej opowiem i być może też inni nocnicy również się podzielą swoimi opiniami i doświadczeniami, natomiast to jest kurde tak bardzo pozorny ruch, taki dowcip, że jak wspominałem, jak zobaczę, jak to będzie wchodziło, to wtedy się może zastanowię, ale niestety, rozczarowanie, tak, zaskoczenie jest zero. Polecam Darta, świetna zabawa, mam komplet rzutek, tarcza jest droga, dobra, ale możecie w markecie kupić kolistą tarczę z korka, również nawet plastikowe, to w poprzednim biurze mieliśmy taką właśnie fajną plastikową tarczę z plastikowymi rzutkami, więc szkody dla ściany były dużo, dużo mniejsze. To misiu, już od dziecka miałem inklinację do bycia złym wilkiem. Lubiłem grać w wilki, owce na boisku i zawsze sobie upatrywałem najładniejszą dziewczynę z klasy, żeby ją złapać. No proszę. Tomu na szczęście jeszcze nie można, ze względu na to, że to był dopiero projekt rządowy, który teraz dopiero trafi do Sejmu. Natomiast zobaczymy, jak kuki za popierdoleńcy zareagują. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyjdzie to z pewnością tragicznie, jak wszystko w naszym kraju, ale nie róbmy tutaj tego gigantycznego off-topu, bo ja tak mogę godzinami, a nie jestem do końca przekonany, czy chcę. No właśnie, więc te gry zespołowe, które każdy z nas pamięta z dzieciństwa, czy ten wilki, owce, jeszcze coś takiego było z takimi opowieściami, coś gąski do domu. To była jakaś taka cała sekwencja, ale już nie pamiętam tak dokładnie, ale to też właśnie podobnie chodziło, że tam złe wilki wyłapywały te gąski, które biegły do nauczycielki. W porządku, cofam, będzie można. Tak, bardzo celna uwaga. W stanie wojennym był pewien gra w podróż, nawet 3 Master Meet, mini szachy, warcaby magnetyczne. Mastermind! Tak. Znaczy, to też się potem całkiem nieźle przyjęło. Ja sam pamiętam, że się przekonałem do chodzenia na wykłady, kiedy ze swoim współlokatorem zakupiłem szachy magnetyczne, żeby sobie spokojnie móc spożytkować nudniejsze partie wykładu, tylko po to, żeby sobie tutaj trochę pokombinować i trochę porywalizować. No właśnie, więc w pikuty się grało bez prądu i z prądem za stare... A co to są pikuty? Nie słyszałem, nie znam nawet tego słowa. Pikuty. Gra zręcznościowa z wykorzystaniem noża polegająca na wbijaniu w ziemię po wykonaniu określonej sztuczki. Dawniej popularna gra podwórkowa zwana również grą w noża. Kurde. A w grze uczestniczyło co najmniej dwóch graczy. Potrzebne było miękkie podłoże, ziemia lub piasek. Gra polega na przyciśnięciu noża do skóry i rzuceniu go w taki sposób, aby ostrze wbiło się w grunt. Gra posiadała kilkanaście poziomów, a wygrywał gracz, który jako pierwszy przeszedł je wszystkie. Rzut był uznawany za zaliczony, jeżeli pomiędzy rękojeścią a podłożem mieściły się co najmniej dwa palce. Poziomy gry. I tak ze środka ręki, z palca wskazującego, z kciuka, z podbródka, z... czoła, z czubka głowy, okej, okay. Okej. Okay. Nie jestem pewien, czy chciałbym zobaczyć tę grę w życiu. P19, myślałem, że twoja sztywność jest czasowa, ale po przerwie od ciebie stwierdzam, że dalej brzmisz sztucznie. No co ja poradzę, jestem cyborgiem i niestety mam wgrany taki program, wobec czego jest oczywistym, że będę brzmiał nienaturalnie. Tym bardziej, jeżeli muszę procesować w tym samym czasie różne inne dziwne rzeczy. No cóż, każdemu jego porno, nie jestem zupa pomidorowa, żeby każdy musiał mnie lubić. A jak ktoś miał tylko długopis i kartkę w kratkę, no to statki, piłka oczywiście, też gry rywalizacyjne, które idealnie się spędzało na nich nudne lekcje w szkole. Tak nożem graliśmy co najmniej 2-3 gry na przerwach na boisku. No tak, ale tutaj już przechodząc do tego mojego głównego, przynajmniej na dzisiaj przygotowanego wątku, jest to, jeszcze sobie tylko otworzę. No właśnie, gry RPG, czyli gry fabularne, czyli gry pen and paper, tabletop, czyli do których potrzebujesz długopisu i papieru, czy potrzebujesz stołu, jak zwał, tak... Tak zwał. Okej, zaczekajmy na końcową ustawę, to zobaczycie, to będzie śmieszne. No właśnie, tak jak już wspominałem, to przede wszystkim te czasy wyjścia, myślę, że Tolkien byłby osobą, która chyba najbardziej przyczyniła się do tego, by ktoś zaczął kombinować i wpadł na pomysł na to, żeby zbudować system gier, który pozwoli na to, żeby faktycznie wciągnąć się jako postać w dane uniwersum. Ze względu na to, że gdy mówimy o grze RPG, czyli po pierwsze wyjaśnijmy sobie, wszyscy wiemy, ale może ktoś jeszcze nie, że RPG, czyli role playing game, czyli gra polegająca na odgrywaniu ról. I system gier, czy gra, w którą będziemy grali, będą nam mówić między innymi o tym, jakie postacie są dostępne, jaki jest mniej więcej setting, na który składa się, w jakich czasach mniej więcej żyjemy, jakie tam są realia, bardzo często, to znaczy może nie bardzo często, ale w wielu przypadkach, jak wygląda mapa tego świata, jakie są ustalenia polityczne, jakie są frakcje, jakie są rasy. Natomiast można powiedzieć, że zasadniczo będziemy się trzymali takich trzech podstawowych podgatunków, czyli fantasy, science fiction i groza. Niewiele jest systemów, które wychodzą poza te ramy, ale nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żebyście sami, nawet po dzisiejszej audycji, zapragnęli sobie swój własny system stworzyć, bo wbrew pozorom nie jest to aż takie trudne. I tak jak sobie przypomniałem, jak sobie tutaj trochę poczytałem w ramach przygotowania do dzisiejszej audycji, no to takim pierwszym porównaniem gry RPG czy sesji RPG, czyli takiego jednego jednorazowego spotkania, tak jak mieliśmy w Nocniku Szaleństwa, 5 odcinków, no to każdy odcinek był sesją RPG, no to przyrównanie takie, bardzo często pojawia się przyrównanie tego do teatru i wręcz dokładnie do XVI-wiecznej komedii dell'arte z typowym postaciami Arlekina, Poliszynela, Pierrota i tak dalej i bardzo dużą dawką improwizacji. Ze względu na to, że świat, który mamy w grze RPG ma pewien swój setting, ma pewne swoje określone zasady. Natomiast to, co jest dozwolone wewnątrz tych zasad, w dalszym ciągu jest na wyciągnięcie ręki. Tutaj Grzesio, który też tutaj Grześ Budowniczy wspomina, nie tak jest znów trudno, nie jest tak znów trudno i drogo dostać pozwolenie na budowę, jebać pisowskie ustawy. No to dobrze, no to dobrze. Teatr improwizacji, tak, dokładnie, tak. I wcześniej, we wcześniejszych czasach, gdzieś w okolicach wieku XIX, pojawiały się planszowe, wojenne gry strategiczne, które dość bardzo się upowszechniły, które zaczęły zdobywać już pewną, popularność. I na tej podstawie udało się wykreować między innymi w 1913 roku grę Little Wars, która jest zestawem reguł do rozgrywania wojennych gier strategicznych, gdzie stwierdzono, gdzie autor Herbert Wells zaproponował, żeby siły wojskowe były reprezentowane przez figurki, żeby miało to swoją określoną mapę. Bardzo często były to zwyczajnie przeskalowane mapy topograficzne istniejących miejsc, wobec czego miało to też swój pewien klimat dodatkowej imersji, a jednocześnie ze względu na ustawienie tego w istniejącym już settingu, przykładowo wojny secesyjnej, pozwalało to na zbudowanie nie tylko bardzo ciekawego świata gier, ale przy tym też gigantyczną wartość edukacyjną, o czym mi się wydaje jeszcze kilkanaście razy będę wspominał. Natomiast jeszcze wracając do takiego klasycznego RPGa, który znamy z dzisiejszego świata, którego już słyszeliśmy na antenie Nocnego Radia i którego jeszcze nie raz usłyszymy, tutaj Zenek proponuje mistrz gry to reżyser, scenarzysta i postacie drugo- i trzecioplanowe, a gracze to postacie pierwszoplanowe. Ja tak to widzę, Nocne Radio. Coś mi tutaj nie do końca pasuje, ze względu na to, że może tak, mamy pewne rzeczy narzucone przez świat, w którym żyjemy. Przykładowo będą to właśnie rasy, przykładowo to będą czasy, przykładowo będzie to dostępna broń, dostępna magia, dostępne, nie wiem, możliwości podróżowania. Natomiast jest właśnie postać mistrza gry, który jest takim pośrednikiem pomiędzy podręcznikiem stanowiącym zbiór zasad i wskazówek, a graczami, którzy ten świat będą współtworzyli. I reguła jest bardzo prosta. Mistrz gry jest kreatorem tego świata. I w sytuacji, jeżeli jesteśmy nawet w klimacie heroic dark fantasy, jakim jest, dajmy na to, Warhammer, gdzie postacie są bardzo często z ciężkimi historiami, ale jednocześnie mają rozwój na tyle dobry, że jest tutaj możliwość zbudowania czegoś, uzyskiwania rozwoju tej postaci, która z czasem coraz więcej rzeczy się uczy, która rozwiązuje swoje problemy, aż w końcu jest jednym wielkim himenem, albo ginie w fatalnych okolicznościach. To mistrz gry, jako jedyny na całym stole, w całej grupie, może ten świat nagiąć i uplastycznić go na zasadzie, takiej w zasadzie, jak mu się podoba. Oczywiście jest to kwestia całkowicie umowna. Dlaczego wszyscy Łękiego nazywają potrzebę pożyczka 19? Nie wiem, może się mnie boją, ale... W każdym razie... Także mistrz gry to reżyser, scenarzysta i postacie drugie i trzecioplanowe, tak? Ponieważ mistrz gry rozgrywa też tak zwanych NPC-ów, czy BN-ów, czyli bohaterów niezależnych, wchodzi w dialogi, tak jak mieliśmy to w Nocniku Szaleństwa. A gracze to postacie pierwszoplanowe. Do końca bym tak nie powiedział, z uwagi na to, że w ramach takiej... Nie jest zabronione, żeby mistrz gry przykładowo przejął lejce postaci. Ja prywatnie tego nie lubię, jeżeli ktoś przejmuje lejce mojej postaci. Natomiast jest to też bardzo często sytuacja, w której gracze, no nie wiem, albo gdzieś się zatrzymali, albo gdzieś zamiast robić fajne rzeczy postanawiają sobie posiedzieć w knajpie albo pójść na ryby, dzięki czemu sesja po prostu się nuży. i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, no może jak w sytuacji, gdy scenarzysta i reżyser są tą samą osobą. Więc tutaj faktycznie nie powiedziałbym, że zawsze postacie graczy, czy gracze są, są postaciami pierwszoplanowymi ze względu na to, że są od tej reguły pełne wyjątki. Natomiast w kwestii scenariusza i reżyserii to absolutnie nie, dlatego że każda decyzja, którą podejmuje każdy z graczy, wpływa na świat dookoła. I bardzo często zdarzają się sytuacje, w której gracz przejmuje pałeczkę i zaczyna tworzyć historię, o której mistrz gry sobie wcześniej nie pomyślał. No i mistrz gry bardzo szybko musi gdzieś sobie na kolanie napisać, co tutaj, jakie przygody im rzucić pod nogi, jakich bohaterów gdzieś tutaj obok wymyślić, albo też bardzo fajna strategia, którą sam staram się skorzystać, to jest kiedy, dajmy na to, kiedy postać wchodzi do swojego domu, no to ty go nam opisz, żeby oddać stery scenarzysty właśnie graczowi, który ma jakąś wizję swojej postaci i to w jakiś sposób jego dom, czy jego pokój, czy jego samochód zostanie opowiedziany, to gracz zrobi to lepiej, a przynajmniej bardziej wiernie i to też może dać mistrzowi gry pewien taki dodatkowy pomysł, dodatkowej
więc uważam, że wszyscy z nocnego radia powinni zapierdalać na galerze.
Szatan, 10 zł na 3 piekielne maslanki.
Dziękujemy naszemu szatanowi i dziękujemy Energikowi. Obiecałem to, że skrócę tego dżingla. To skróciłem. I Ciągu tutaj chyba najbardziej doświadczony, jeżeli chodzi o grę RPG i o znajomość wielu systemów. Ja się nie zgodzę, mistrz nie musi być scenarzystą, wielu MG korzysta z gotowców, dlatego, bo niekoniecznie są... Kurde, dlaczego mówicie dlatego, bo? Dlatego, że? Bo to jest... Mówisz kiedyś dlaczego, dlatego, ponieważ? No nie, dlatego, bo to jest, nie wiem, to się chyba z Krakowa wzięło, bo tam najczęściej to słyszałem i nie wiem, w jaki sposób to się w ogóle przyjęło. Niech ktoś mi uzasadni, dlaczego mówi dlatego, bo zamieniając dlaczego, że? Dlatego, że. Bo niekoniecznie są dobrymi scenarzystami, lepiej sobie radzą w reżyserii. No to też prawda, więc tutaj mamy tutaj ogromną przewagę gier RPG, w których to ludzie są tak naprawdę silnikiem gry. No i właśnie może tutaj jest dobra... a ty słuchaj, co to za jingle na Donate, ja bym to zrobił lepiej. Właśnie, słuchajcie, bo tutaj skoro już słucha nas tyle osób, to ja mam takie ogłoszenie duszpasterskie, że w ciągu najbliższych kilku lat planuję zrobić audycję o kościele i polityce, dlatego zabraniam poruszać tych tematów przez najbliższe kilka lat, dopóki nie powiem inaczej, a wszelkiego rodzaju takie podejścia będę traktował jako osobisty atak, więc te tematy są wykluczone z waszych audycji. No tak, oczywiście zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio, bo to nie jest tak, że ja mam flow, że mam tutaj wszystko rozpisane i przygotowane, bo planowałem sobie zrobić tę audycję nieco później, ale ponieważ ciosanemu wypadły jakieś rzeczy, no to niestety musiałem zrobić małe poprzestawianko. Także zapraszam zdecydowanie, czy są jakieś gry bez przymusu korzystania z Wi-Fi, żeby to mój Gosia mogli też zagrać. Tak, tutaj w sumie mogę trochę przeskoczyć w czasach ostatecznych i obok gier RPG pojawił się w pewnym momencie Magic the Gathering, czyli gra, która tak naprawdę wymyślona bodajże przez dwóch typków, którzy sobie pomyśleli, kurde, ci Amerykanie to mają taką fazę, że oni zbierają karty tam z bejsbolistami bodajże, nie? A może jakby tak zrobić, że zrobimy sobie coś takiego i zrobimy naprawdę bardzo prosty system gry. A to zrobimy tak, że będziemy wydawać edycję tej gry, będziemy robić coraz więcej i więcej i więcej tych kart i zrobimy ich w końcu aż tyle, że nikt nigdy nie będzie miał całego zestawu i dzięki temu zostaniemy milionerami. Wiecie co? Kurde, zadziałało. Mechanika Magic the Gathering, jak również innych karcianek, takich zbieracko-łowieckich można powiedzieć, jest całkiem prosta z uwagi na to, że mamy tam kilka rodzajów kart. Mamy tam lądy, z których generujemy energię magiczną, dzięki której możemy używać nowych zaklęć. Mamy zaklęcia natychmiastowe, mamy zaklęcia permanentne, mamy zaczarowanie jakiejś istoty, no i mamy istoty tak w dużym skrócie. No i w bardzo na naprawdę banalnie prosty sposób, w bardzo prostym silniku rozgrywają się. Rozgrywają się w ogóle turnieje na całym świecie. W każdym większym mieście jest klub miłośników Magic the Gathering. Jeżeli wasze dziecko ma problem z narkotykami, to pokażcie mu Magic the Gathering, bo jak zacznie kupować sobie te karty, to nie będzie miało potem pieniędzy na narkotyki. I Magic the Gathering jest, powiem szczerze, takim moim wielkim problemem z uwagi na to, że w liceum zacząłem w to grać, potem też na początku studiów, aż w końcu sobie podliczyłem, ile wydałem na te karty, a razy ile mnie to, że tak powiem, dało rozrywki w trakcie, no to sprzedałem swoją kolekcję. I powiem szczerze, myślami bardzo chętnie wracam, tak, nawet mam takiego jednego dobrego kumpla, który jest teraz na studiach i właśnie jest graczem w Magica. Powiem szczerze, że kiedy się tam spotkaliśmy, wracał właśnie z jakiegoś turnieju w lokalnym miejskim klubie. No i pokazywał te karty, tak wziąłem jego talię do ręki. No trochę się zmieniło, odkąd ostatni raz miałem karty w rękach, ale tak się poczułem jak chełupiarz, który dostaje brązową grudkę zawiniętą w folię aluminiową i tak przewraca ją w palcach, odłożyłem natychmiast, nie, bo mnie kurde trzepnie, a to się naprawdę źle skończy, więc Magic jest takim przykładem. Ze względu na to, Magic to skok na kasę juicy oczywiście, natomiast tylko jeżeli gra się turniejowo. Z uwagi na to, że w rozgrywkach turniejowych musisz mieć cały czas najnowsze, super, turbo, niesamowicie fajne karty i musisz je regularnie wymieniać, wobec czego musisz mieć tego całe multum. Natomiast jeżeli grasz sobie casualowo, czyli Magic the Gathering to dzieło szatana, zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli grasz sobie casualowo, grasz sobie z żoną, z psem, z kotem, ze swoim brzydkim magrawem czy z kimkolwiek, no to nikt ci nie będzie patrzył pod rękę, czy to są karty, które są z edycji z teraz, czy to są karty z edycji, która była 15 lat temu. Karta tak naprawdę jest dobra. Możecie się umówić we własnym gronie, jakie karty są poprawne, a takie zestawy startowe, czy właśnie jakiś tam zbiór losowych kart jest zwyczajnie tani, więc wydaje mi się, że no tak trochę zachęcam do tej heroiny, może nie powinienem, tak, no bo to zdecydowanie wciąga, natomiast dopóki nie grasz turniejowo, to jesteś bezpieczny. U mnie się, kiedyś miałem ambicje właśnie ruszyć na turnieje, nawet trochę się poudawało, ale zrobiło się dziwnie. No właśnie, więc oprócz tego mamy całą paletę gier planszowych. W ogóle gry planszowe, które wszyscy znamy ze swojego dzieciństwa, czy tak zwane towarzyskie gry typu Eurobiznes, to też jest zupełnie osobna para kaloszy. Zwłaszcza, że te mechaniki można powiedzieć, że całkiem nieźle się sprawdzają. Pamiętam za dzieciaka, kiedy wychodził Magia i Miecz, który dzisiaj się nazywa Talizmanem. Praktycznie z niezmienioną mechaniką podstawową, tylko z dodanymi innymi rozszerzeniami. Jest Magica warto kupować ze względu na obrazy. Tak, tu trzeba przyznać, że te grafiki są piękne. Niektórzy źli ludzie też powiedzą, że te karty to dobra inwestycja, z uwagi na to, że kiedy sobie kupujesz booster, czyli taki pakiet kart, to bardzo często to nie wiesz, co tak naprawdę jest w środku. Wiesz, że jest jedna bardzo rzadka karta, jest parę średnio popularnych i cała reszta jest pospolitych. I faktycznie możesz trafić w takim boosterku za tam 40 zł kartę, która będzie warta parę stów. Natomiast to tak trochę, no to już zakrawo hazard, dlatego takiego zbierackiego, kolekcjonerskiego podejścia nie polecam. Ale dla samych wrażeń optycznych, tak, te grafiki są naprawdę ładne. Może tutaj coś w międzyczasie mi się uda jeszcze znaleźć. Tylko sobie tutaj coś może otworzę. No właśnie, także kontynuując jeszcze wątek związany z grami planszowymi. Albo wiecie, nie będę się tutaj bawił w te grafiki ze względu, nie wiem jaki jest status praw autorskich i pokazywania tego, więc może jak wpiszecie sobie w Google grafika, bardzo dużo takich gier, bardzo dużo tych kart znajdziecie. No właśnie, więc oprócz tego zupełnie osobną kwestią są gry planszowe. I powiem szczerze, nie wiem, czy mieliście podobnie jak ja, dajcie znać na czacie albo w komentarzach, ale kiedy sam małym chłopięciem byłem i grałem ze swoim bratem w Eurobiznes, czyli naszą lokalną podróbkę, w sumie nie wiem, czy naszą, czy jaką, naszą lokalną podróbkę Monopoly, czy w jakieś inne duperelowate gry, no to byłem przekonany, że gry to jest tylko i wyłącznie domena dzieci, a przynajmniej nieletnich. A tutaj się okazuje, że zarówno tutaj, czy gry RPG, czy właśnie karcianki, czy planszówki są spokojnie budowane i dla 30-latków, i dla ludzi jeszcze starszych, wobec czego no jest tego trochę, jest tego można by powiedzieć nawet całkiem sporo. Nawet teraz zauważyłem, że przy okazji premiery nowej Dune'y wychodzi też już przygotowana gra planszowa. Zobaczę, nie wiem, zastanowię się. Nie jestem wielkim miłośnikiem planszówek ze względu na to, że jestem raczej samotnikiem i nie miałbym za bardzo z kim grać, ale być może uda mi się na to zerknąć. Więc w sytuacji, kiedy wychodzą, nie wiem, dajmy na to nowe Gwiezdne Wojny, już pod kuratelą House of Mouse, no to w ramach merchu, no to mamy figurki z Baby Yodą, tak? A tutaj się okazuje, że kiedy targetujemy w Dune, no to producent czy właściciel marki już przewidział, że kurde, tutaj mamy ludzi dorosłych, którzy lubią gry, którzy lubią gry poważne, wobec czego zróbmy im dobrze i wypuśćmy mu grę poważną, z którą będzie mógł pograć również ze swoimi poważnymi kolegami. Nie, wszyscy wiemy, że gry to są przecież dla dzieciaków i gówniarzy, ale właśnie o to przecież chodzi. I co tutaj już kiedyś wspominałem na audycji, ale to było gdzieś hen daleko na jakiejś piątkowej pijatyce, no to są też gry planszowe, które są zaprojektowane dla jednej osoby, ewentualnie gry planszowe, które są zaprojektowane dla, nie wiem, od jednej do czterech osób. I takim moim ulubionym przykładem, jak mówię, większość, sam prywatnie chyba nie mam ani jednej planszówki, to co pograłem u znajomych, ale jest gra Terraformacja Marsa, w której to jeżeli gramy sobie ze znajomymi, to wtedy gracze rywalizują między sobą, żeby z tego Marsa skolonizować. Są przedstawicielami korporacji, którzy podejmują różne działania, żeby właśnie zmienić przestrzeń, powierzchnię Marsa w planetę nadającą się dla życia ludzkiego, ale również do górnictwa, do wydobycia, bo przecież wiadomo, że gdzie człowiek, tam pieniądze zaczynają grać pierwsze skrzypce. Nie wiem czemu, ale chciałem powiedzieć pierwsze sztućce, co w tym przypadku nawet głupie by nie było. Anyway, ale możemy również sobie zagrać solo i w takim przypadku nie rywalizujemy ze sobą czy z jakimś wirtualnym graczem, tylko rywalizujemy z czasem, ze względu na to, że mamy ograniczone możliwości dostaw rzeczy z Ziemi, jak również mamy ograniczone możliwości, by nasz projekt był opłacalny, bo co prawda jesteśmy przedstawicielami pewnej korporacji, ale nie jesteśmy jej prezesem. Jeżeli prezes się wkurzy, no to stwierdzi, no to panie potrzeba, panie Zaborski, no niestety tutaj pan nie sterreformował tamtego Marsa na tyle, żeby to było dla nas opłacalne, wobec czego proszę tutaj zabrać swoje zabawki i iść na swoje podwórko. I całkiem niezłym, powiem szczerze, że zbliżonym mechaniką do terraformacji Marsa jest gra komputerowa Surviving Mars, w której też walczymy przede wszystkim sami ze sobą, żeby sobie dobrze zorganizować i na przykład załatwić zasoby z Ziemi, bo w momencie, kiedy nie będzie nas stać na to, żeby przywołać kolejną rakietę z zapasami, a jednocześnie nie będziemy mieli materiałów, żeby zdobyć więcej zapasów, no to niestety game over i wczytujemy. W Sapera można zagrać bez komputera na Bliskim Wschodzie. Dość popularna rozrywka. Zdecydowanie tak. No ale, no właśnie, i tutaj w tych latach 90., czyli w czasach początku karcianek, okazało się, że gry fabularne, gry RPG trochę straciły na swoim impecie. Brakowało pewnej, można powiedzieć, świeżości, z uwagi na to, że pojawił się już Warhammer, pojawiło się słynne Dungeons and Dragons, które to do dzisiaj jest popularne, sam nie wiem czemu. Pojawił się Zew Cthulhu, ale brakowało strasznie. Terraformacja Środy Śląskiej, nowy dodatek do gry, wymyśliłem. Kurde, no w sumie ty to dobrze kombinujesz. No i już w każdym razie mieliśmy na rynku gier RPG coś, co było tak naprawdę powtarzalne, bo tutaj pomysł wzięty, no czy to właśnie z Tolkiena, czy to z Lovecrafta, no i tak sobie turlasz tymi kostkami, tak? No tutaj jeszcze wskazując dla niegraczy, no kostki są po to, żeby wprowadzić trochę losowości do naszych gier, ze względu na to, że postać zasadniczo będzie miała jakieś parametry, na przykład siła, ale nawet największy siłacz od czasu do czasu może mieć gorszy dzień i zwyczajnie mieć zerwane ścięgno i przykładowo próbując wykonać test siły, czyli na przykład, nie wiem, podniesienie ciężkiego przedmiotu, ten przedmiot może mu niefortunnie upaść na stopę, jeżeli wyrzuci odpowiednią kombinację danych kostek. I to była, można powiedzieć, taka zapaść, która pojawiła się na rynku gier papierowych, dzięki czemu właśnie Talizman, który pierwszy za granicą ukazał się w roku 1983, Zebrał trochę swojego fejmu i jednocześnie późniejszy Magic the Gathering, chociaż już tutaj mówimy o latach 90. plus cała reszta jego różnego rodzaju powieleń, Pokemony, Digimony, a coś tam jeszcze było, w ogóle jeden, kurde, Digimony były, czy coś, to kurde, musiałbym zapytać. Doktor, jeżeli tego słuchasz, to mi powiedz, co to była za karcianka, którą, jak mi pokazałeś katalog, to wyglądało jak katalog jakiegoś kolekcjonera hentajców. Tak było. Ale może słucha, to się odezwie. O, czasami nas słucha. Pozdrawiam kolegę. Ty wiesz, o kogo chodzi, będziesz wiedział, o co chodzi. Nie, Yu-Gi-Oh! To było Yu-Gi-Oh! Chyba. Też właśnie... No. Powiem, że dla miłośników świńskich bajek zdecydowanie obrazki potrafią się tam spodobać. Naprawdę, ludzie, stop seksualizacji małych chińskich dziewczynek. Okej, ona może być ładna, ale jeżeli ktoś idzie w bitwę, to nie ma spódniczki kończącej się w miejscu, gdzie powinien być odbyt. No nie, no, to tak nie działa. A przynajmniej nie powinno. Ale oprócz tego w roku 86 pojawił się system GURPS, czyli Generic Universal Role Playing System, który to dawał nam samą mechanikę, natomiast świat, w którym miała być ona zastosowana, klimat, który miał być tam zbudowany, mieliśmy pełną, tak, dokładnie, Yu-Gi-Oh! miał pełną... Dawał nam mechanikę takiego turlania, tak? Czyli w jaki sposób zbudować tę postać, w jaki sposób ta postać będzie walczyła, w jaki sposób ta postać będzie przechodziła swoje próby, siły, inteligencji, czegokolwiek. Natomiast nie dawał nam informacji o tym, gdzie ten świat osadzimy. To mógł być statek piracki, to mogła być baza kosmiczna, to mogła być, nie wiem, to mogła być powierzchnia Marsa, tak? Prekursor specially Fallouta. I tutaj, choć jeszcze wówczas, nie wiem, czy twórcy GURPS-a sobie zdawali z tego sprawę, natomiast... Ale to za chwilkę do tego przejdę. Pojawiło się również dużo ciekawsze światy, bo mówimy tutaj też o wyjściu, o przełomie lat 80. i 90., czyli wyjście Cyberpunka 2020, mówimy o wyjściu pierwszego Warhammera, mówimy o wyjściu Vampira Maskarady, czyli czegoś, co grane jest do dzisiaj i co jest do dzisiaj bardzo chętnie wykorzystywane. I również to był czas, w którym wyszła pierwsza edycja Kultu, który już niedługo pojawi się na antenie Nocnego Radia. I później, gdy już się to wszystko zaczęło powoli przyjmować, twórcy gier RPG zaczęli kombinować. I co się okazało? Wyszedł taki Warhammer 3. Trzecia edycja. Z uwagi na to, że gry fabularne też mają swoje edycje. Nie są to sequele, tak jak możemy to sobie spojrzeć na filmy albo na gry komputerowe, tylko rozszerzenia, kolejne edycje zawierają rozszerzenie mechaniki. Przykładowo mamy więcej klas postaci czy archetypów, czy mamy bardziej rozbudowaną magię, czy bardziej skomplikowany system walki, albo może bardziej realistyczny system walki. Nie, to chodziło o Yu-Gi-Oh! Na pewno, tak. Mimo, że nie dostałem tutaj od kolegi informacji, ale nazwa mi się przypomniała i to było na pewno Yu-Gi-Oh! Ta karcianka. No i twórcy zaczęli kombinować. I Warhammer, druga edycja, jest grą kultową. Mimo, że dzisiaj już jesteśmy standardem, można powiedzieć, stała się edycja czwarta, choć nie pamiętam teraz, w którym roku to wyszło. No to jednak bardzo dużo serca zostało wśród graczy, którzy pamiętają tego Warhammera, czy to z lat dziecięcych, bo być może czwórka wydaje im się trochę przeciśnięta, przekombinowana, być może już rozegrali tyle sesji Warhammera, którego spokojnie mogę nazwać najpopularniejszym RPG-em obok D&D. Zaryzykuję takie stwierdzenie, chociaż musiałbym przejrzeć statystyki na rolce albo gdzieś. Ewentualnie ktoś może zadzwonić i mnie podregulować, bo sobie sprawdzi w międzyczasie i mi skopie publicznie dupę, za co bardzo będę mu potem musiał podziękować. No i wyszedł Warhammer 3. O Warhammerze 3 nie rozmawiamy. Wprowadzili jakieś dziwne swoje kostki. No, zazwyczaj, co prawda, te kostki, które wykorzystujemy w RPG-ach, są wielościenne, czasami bardzo dziwne. Natomiast jest to pewien taki wspólny element, że kostki, które wykorzystuję do wampira, mogę sobie wziąć potem w kieszeń i pójść na sesję Warhammera 2, mogę sobie je potem wsadzić w kieszeń i pójść na sesję kultu i te kostki będą wszędzie działać. Ale nie, Warhammer musiał wymyśleć to na nowo i wprowadził jakieś swoje duperele. Ta zmiana kostek wystarczyła, żeby Warhammer 3 okazał się totalną klapą, aczkolwiek miał dużo więcej wad. Natomiast powiem tak, miałem styczność z podręcznikiem do Warhammera 3 i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie będę tutaj marnował swojego czasu ze względu na to, że nie wierzę, żebym znalazł kogoś, komu to przedstawię. Z uwagi na to, że gracze nie mają obowiązku przeczytania i znajomości podręcznika. O ile istnieją gry, w których przydaje się jakiś taki szybki start, to jednak gracze tutaj są graczmi. To ja im muszę w bardzo przystępny i prosty sposób wprowadzić ich do tego świata gry. Powiedzieć, w jaki sposób będziemy budowali postacie, jakie będą miały wady, jakie będą miały zalety, w jaki sposób będziemy weryfikować, czy dana próba się udała, jak będzie wyglądała walka. I zwyczajnie, jeżeli to będzie zbyt skomplikowane, to wtedy nikt nie będzie chciał ze mną grać. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś chce pograć w coś, co będzie niesamowicie skomplikowane matematycznie i trzeba będzie policzyć całkę, jeżeli będziesz chciał obliczyć, czy ci się udało trafić strzałą z łuku z odległości 15 metrów, no to nikt w coś takiego grał zwyczajnie nie będzie. No i niestety Warhammer w swojej trzeciej edycji popełnił ten grzech, no i w czwartej później wrócił, można powiedzieć, do korzeni i tutaj właśnie te kostki to takie zabezpieczenie antypirackie, wiesz co, niby tak, ale jeżeli masz małe dziecko albo kota, to kastowowe kostki to nie jest coś, co chciałbyś mieć. No właśnie, jeszcze tutaj z ciekawych settingów zasługują polskie dzikie pola, która to gra, tak jak wcześniej wam wspominałem odnośnie tych bitewniaków z XIX wieku, dzikie pola całkiem sporo nam mówią o tym, jak wyglądała Polska w XVII, jeżeli mnie pamięć nie myli, wieku. I jest to dość ciekawy taki, można powiedzieć, sposób edukacji poprzez wrzucenie czegoś takiego gamifikującego. Można powiedzieć, o tym jeszcze trochę więcej będę, coś jeszcze więcej o tym będę mówił. No a właśnie, tutaj wspominałem na samym początku, no może nie tak na samym początku, o graczu hardkorowym i graczu casualowym. Tak swoją drogą, bo tak zapisałem to sobie ze względu na to, że przeczytałem jeden bardzo ciekawy artykuł, w czasopiśmie punktowanym o grach, co jest, muszę powiedzieć, dość dużym zaskoczeniem, że coś takiego istnieje, w którym to omawiano właśnie, skąd się wzięło pojęcie gracza casualowego, gdzie się pojawił hardcore gamer, no i się okazuje, że hardcore gamerów nie było, że ich wymyślono gdzieś w okolicach roku 2010, którzy to potem właśnie zostali uznani za związani z graczami na przykład turniejowymi, ale wcześniej to się nazywało zwyczajnie gamer. Po prostu nie było tutaj żadnego hardcore, tak? Po prostu byłeś graczem, który był w to zaangażowany, który choćby sam sobie wyszukał, czy kupił jakiś podręcznik systemu, który go interesował i który rozumiał w to, w co gra. A z drugiej strony byli casuale, bo oni istnieli od zawsze, którzy tak sobie od czasu do czasu z doskoku, a to sobie posłuchają RPG-a, tak, a to sobie w coś pograją, ale nie robią z tego jakiejś wielkiej, gigantycznej afery. I powiem szczerze, że to mi się wydaje trochę dziwny podział z uwagi na to, że ten gamer jako zwykły taki gamer nie istnieje, bo sam nie wiem, czy jestem bardziej hardkorowym, czy bardziej gamerem. Na pewno jako casual się nie identyfikuję, aczkolwiek czasami chcę, czasami lubię sobie się spróbować w systemie, którego kompletnie nie znam właśnie jako gracz, żeby też mieć taką zwykłą czystość, tak? Z uwagi na to, żeby to było dla mnie pewne zaskoczenie, bo... Przykładowo, jeżeli rzucimy sobie w Warhammerze podczas walki, trafimy w człowieka, czy tam w krasnoluda, czy w potwora, to na podstawie, jako sobie odwrócimy cyferki, wyrzucamy wyniki od 0 do 99, czy od 1 do 100, nigdy nie pamiętam. Dzikie pola, a tego nie przekonam. Przypadkiem nie stworzył ten homofob Komuda, wiesz co, nie wiem tego, nie śledziłem, nie jestem przede wszystkim wielkim miłośnikiem dzikich pól, więc wrzucam to tylko i wyłącznie jako ciekawostkę, że Polacy nie gęsi swoje RPG mają. No właśnie, więc w sytuacji, jeżeli gram w RPG-a, którego bardzo dobrze znam, no to problem jest taki, że wyrzuciłem i już wiem, co się stanie. Już znam kolejne 3 minuty narracji, jak to mistrz gry, posiłkując się frazami z podręcznika, będzie mówił, jak to moja ręka przecina na wysokości łokcia przedramię orka i odcięta ręka upada, a ten się zwija z bólu. No i to jest tak... Zabiera mi trochę przyjemność z tego grania, zabiera mi zaskoczenie. Tak samo jeżeli mamy grę komputerową, którą bardzo dobrze znamy i wczyta nam się jakaś inna animacja, to już wiemy, że za chwilę się przewrócimy, albo że jeżeli postać nam zamruga w jakiś charakterystyczny sposób, to coś się zaraz stanie i odbiera nam to trochę tej frajdy z tego wszystkiego, wobec czego w ramach takiej higieny intelektualnej jak najbardziej polecam sobie od czasu do czasu odświeżyć umysł, a jeszcze w międzyczasie oczywiście wspomnę, że można dzwonić na Skype Nocne Radio z uwagi na to, żebyście mnie tutaj jakoś za bardzo nie przeceniali. Tak, z uwagi na to właśnie, że przygotowań miałem parę dni mniej niż się spodziewałem, ale jeszcze chwilkę zdecydowanie z wami zostanę, z uwagi na to, że mam jeszcze parę różnych ciekawostek związanych z historią RPG. No i w końcu, tak jak wam wspominałem o tym systemie, który dał bazę dla bardzo wielu różnych gier, w tym gier komputerowych, takich jak Fallout, no to się okazało, że jednak być może w czymś takim jest, słuchajcie, przyszłość. Dlaczego? Ano kuźwa z bardzo prostego powodu, moi drodzy. Dlatego, że ludzie lubią grać w to, co umieją już grać. I nawet jeżeli kto robił plansze do Warhammera. Wiesz co, Warhammer? Znaczy, ja mówiąc o Warhammerze, mam na myśli Warhammer Fantasy Roleplay. Jest jeszcze Warhammer 40 tysięcy, czyli osadzony, czyli mniej więcej podobne stwory i podobne problemy, tylko osadzone hen daleko w przyszłości i to jest bitewniak. Natomiast, czyli masz plansze, masz figurki i tak dalej, natomiast ja się na bitewniakach nie znam i nie lubię tej mechaniki, nie stosuję tej mechaniki, więc nie wiem, kto robił plansze do Warhammera. W moich RPG-ach, jeżeli ja prowadzę RPG-a, to z plansz się nie korzysta. Mimo, że jest taka możliwość, żeby na przykład pilnować, czy postać się za szybko nie porusza, ja tej mechaniki nie lubię, uważam ją za zbędne skomplikowanie. I raczej zostawiam to narracyjnie, a jeżeli ktoś chce pilnować tego, jak szybko jego postać biega, no to sobie odpali Wiedźmina albo Fallouta, proste. O czym ja tu mówiłem odnośnie innych silników, czyli gotowych schematów, które na podstawie których możemy sobie stworzyć właśnie nasz własny system RPG, który pozwoli nam, oczywiście, jeżeli mamy trochę otrzaskanie, i to nawet nie mówię o otrzaskaniu w innych grach RPG, bo ten silnik daje nam kompletny taki szablon, taki boilerplate, czy jakkolwiek to nazwać, na którym można sobie zbudować nasz własny system, dodając, nie wiem, właśnie setting, czyli świat dookoła, zasady w nim panujące, postacie i tak dalej. Natomiast mistrz gry tutaj nie musi się wcale przejmować tym, że jakiś ktoś wpadł na pomysł podpalenia lasu i jak to się skończy, ponieważ mechanika na to pozwoli albo nie. Więc okazuje się, że to pozwoliło na całkiem dynamiczny rozwój nowych gier RPG. W tym przypadku kult też jest takimi popłuczynami po... Kurde, nie zapisałem sobie, którym z tych powszechnych silników, ale dzięki temu, że wykorzystuję coś, co jest powszechnie znane w klimacie świata RPG, no to gracz, który do tego przychodzi, widzi, że to jest podobne, że on zna ten świat. Warhammer Fantasy Battle... Jeszcze w Warhammerze była jakaś karcianka. Nazwa mi wypadła z głowy, ale całkiem fajnie się grało. No mniejsza o to, bo jak sobie przypomnę, to powiem. Oczywiście też zapraszam do dzwonienia. Jak wspomniałem, na bitewniakach się nie znam. Nie moja bajka, nie mój cyrk, nie moje małpy, ale jak komuś daje to satysfakcję, no to fantastycznie. Gotowe systemy... Mordheim jest jeszcze grą związaną z Warhammerem, a ostatnio ktoś mnie właśnie na Mordheim namawiał, ale z tego co pamiętam nie miałem czasu. Warhammer Quest chyba to się ta karcianka nazywała, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale to bym musiał trochę się jeszcze wczytać. No w każdym razie mamy całkiem niezłe i całkiem złote czasy dla gier fabularnych, dlatego że... mamy już pewne przyzwyczajenia i mało kto próbuje tworzyć na siłę nowe rozwiązanie. I tak samo jak siadamy przykładowo do jakiejś strzelanki na PC-cie, no to wiemy, że pod WSAD będziemy mieli ruch, że pod spacją będziemy mieli skok, że lewym klawiszem myszki będzie się strzelało tak, a drugim klawiszem myszki się będzie strzelało inaczej. Jeżeli bierzemy sobie pada do PlayStation, to wiemy, że pod kółkiem będziemy mieli cofnięcie się, pod X-em będziemy mieli najbardziej popularną akcję, pod lewym triggerem, pod L2 będziemy mieli dokładne celowanie, a pod R2 będziemy mieli strzał. I w każdej grze współczesnej będziemy to mieli. Gdy sobie spojrzymy jeszcze na gry starsze, tutaj właśnie gry komputerowe starsze, no to tej standaryzacji aż takiej nie było. Były czasy, gdzie czasy Wolfensteina i Quake'a 1, gdzie chodziło się strzałkami i spacją się strzelało. Później to zostało przekonwertowane na myszce. Pamiętam właśnie takim popularnym trikiem było to, żeby pod prawy klawisz myszki podpiąć sobie bieg do przodu i pod lewym wystrzał, no i w ten sposób można było praktycznie nie dotykać klawiatury i w całości oprzeć się na myszce w bardzo szybkiej strzelance. No ale to były pewne aberracje, można powiedzieć, aż w końcu ktoś wpadł na pomysł, że zawsze to WSAD będzie wyglądało, będzie zawsze stosowane tak samo. No i dzięki temu nawet producenci klawiatur wpadli na pomysł, żeby przykładowo wyróżnić te cztery klawisze, ewentualnie trochę wzmocnić membrany pod nimi z uwagi na to, że te klawisze na pewno będą bardzo często i bardzo, bardzo mocno dociskane. No i właśnie, tych systemów jest spoko, tylko pytanie, czy jest odpowiednio świeżo. Z uwagi na to, że jest bardzo dużo nowych systemów RPG. Jeżeli sobie przejrzymy jakikolwiek sklep z podręcznikami, no to można znaleźć tego zatrzęsienie. Nie wszystko jest oczywiście tłumaczone na język polski, z uwagi na to, że mamy to szczęście, że już do nas trafiają produkty, które spędziły parę lat gdzieś na rynku. Przykładowo właśnie Kult został sfinansowany przez Kickstartera w 2018 roku, a w języku polskim wyszedł dopiero w marcu tego roku, wobec czego już wiedzieliśmy, tak, że jest to system, który się sprawdził, który się faktycznie sprzeda, który się będzie fajnie grało na PS3, i wcześniej strzelanie i celowanie nie było na triggerach, tylko na L1 i R1. Dokładnie tak. Tak jak mówię, że kiedyś było inaczej, ale teraz i kurde, tak jak pamiętam, PS3 to też nie było aż tak bardzo jednolite, tak? To teraz nawet grając w remastery, w takie The Last of Us remastered, daje się zauważyć, że to sterowanie jest drewniane, ono jest obce, ono nie pasuje do tego schematu, do którego tak bardzo się przyzwyczailiśmy, no i tutaj trzeba trochę się namęczyć, więc ta gra ma trochę wyższy poziom wejścia, i podobnie właśnie było ze starszymi RPG-ami. Więc pojawiła się standaryzacja, którą można by było krytykować, ale koniec końców okazuje się, że być może doszliśmy do pewnego szklanego sufitu, w którym to nie wymyślimy za bardzo nic nowego. Tak samo jak IT zaczyna nieśmiało, przynajmniej w postaci Apple, odchodzić od architektury intelowskiej opartej na x86, ponieważ już doszliśmy do granic możliwości tejże architektury i potrzebujemy czegoś nowego, wobec czego Apple robi wielki zwrot do procesorów RISC-owych, ale nie o tym. I być może właśnie świat gier fabularnych też do czegoś takiego doszedł, z tym, że ze względu na to, że ma coś takiego jak nieskończoną kreatywność w postaci mistrzów gry i graczy, no to oczywiście dużo łatwiej jest tutaj wykreować nowy świat na mechanice już znanej, gdzie mechanika ta nie będzie nas uwierać. Będzie ona dla nas na tyle znana, że szybko będziemy w stanie wskoczyć w ten świat gry i szybko odnaleźć się w postaci, i nie będzie nam ona przeszkadzała w tym, żeby faktycznie się poczuć w tym świecie, żeby się poczuć jak ten, nie wiem, pijak, menel czy kultysta, bo takie postacie prawdopodobnie się u nas pojawią już niedługo, bo na październik, na pierwszą połowę października planuje rozpoczęcie kultu. Myślę, że będzie podobnie jak w Nocniku Szaleństwa, czyli jakieś 5-6, może 8 odcinków, tak po półtorej godzinki. Całkiem zdrowo i świeżo. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli dołączyć, już wypełnili, bo to mi pozwoli bardziej i lepiej się przygotować i sensowniej przygotować też pewien wstęp dla graczy. Więc doszliśmy do czegoś. A na sam koniec jeszcze chciałbym, no to znaczy nie koniec, że będę kończył za 3 minuty, nie, ale za trochę więcej. Oczywiście cały czas zaznaczam Skype, Nocne Radio. Jeżeli ktoś chce się pokłócić albo rzucić mi czymś w twarz, to oczywiście jestem tutaj dla was. Natomiast jest też coś takiego, najlepsze gry bez prądu były za gówniaka typu gra w Panda albo nożem z czoła, czy wchowanego. No tak, tutaj już sobie wspominaliśmy. Coś, kurde, ci wszyscy nożownicy, cholera jasna, się nożami z czoła bawili. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o grach tak zwanych CRPG, czyli komputerowych RPGach. Z uwagi na to, że sam na RPG trafiłem stosunkowo późno. Pamiętam, że w mojej szkole średniej była jakaś ekipa, która cisnęła w D&D. Mechanika zupełnie mi się nie spodobała. Wszystko czytane. Wszystko czytane z podręcznika. Tutaj wyżyć tyle, tutaj wyżyć tyle. No kurde, jakbym chciał coś takiego, no to sobie odpalę kompa i pogram Fallouta 2. Czy nawet Tacticsa, bo to bardziej Fallouta Tactics przypominało, szczerze mówiąc. W trybie turowym, no ale mimo wszystko mamy bardzo bogaty świat komputerowych RPG-ów. No i tutaj pytanie, tak się muszę zastanowić, czy przypadkiem nazwa RPG w postaci gry komputerowej nie jest zwyczajnie gigantycznym nadużyciem. A dlaczego? No cóż. Gry komputerowe są z nami już od dawna. No i oczywiście możemy pamiętać starożytną Ultimę, możemy pamiętać starożytnego NetHacka, gry, które bardzo często wykorzystywały dynamiczne generowanie świata z uwagi na to, że były technicznie ograniczone względem, miały po prostu za mało możliwości przetwarzania danych, żeby przykładowo mieć już zapisaną mapę, wobec czego świat ten był generowany dynamicznie, do czego też się dzisiaj wraca. Mamy też erę powiedzmy już lat 90., gdzie pojawiły się już tutaj właśnie już wspomniany Final Fantasy VII, który można powiedzieć był tym dla gier RPG, co Quake dla gier strzelankowych, przynajmniej w mojej opinii. Kolejne odgrzewanie Ultimy, pierwsze Elder Scrolls, System Shock 2, bardzo niedoceniana gra, w którą, kurde, chciałbym kiedyś do której chciałbym kiedyś wrócić. Diablo, Planescape Torment. Tylko pytanie, kurde bele. Z uwagi na to, że kiedy mówimy o komputerowej grze RPG, no to mamy dość w zasadzie banalnie proste mechaniki. Z uwagi na to, że mamy pewną formę naszej postaci, która ma pewne swoje atrybuty, tak jak siła, inteligencja, percepcja, która to się przekłada na jej możliwości, takie jak, dajmy na to, celność czy umiejętność otwierania zamków siłą albo wytrychem, w zależności od tego, którą statystykę będziemy sobie brali pod uwagę. Mamy możliwość swego rodzaju kustomizowania swojej postaci poprzez różnorodność broni, poprzez różnorodność tarcz. A w końcu mamy bardzo często bardzo dobrze przygotowane, albo różnie przygotowane zadania, przygotowane questy. Tylko że w dalszym ciągu są to mechaniki, które gdybyśmy porównali do gier typu tabletop, do papierowych RPGów, są to mechaniki wręcz po prostu śmieszne i powrót do takiej gry... No, można powiedzieć, że jeżeli się biegło szybko, realizując tylko główną linię fabularną, to może być spoko, żeby trochę zagrać raz jeszcze i poznać ten świat trochę lepiej. Natomiast raz dobrze ograny, no to się do tego nie nadaje. Jedna ciekawa rzecz, której się stosunkowo niedawno... MMORPG to za chwilkę wspomnę. Jedna rzecz, o której dość niedawno się przekonałem, to są sesje solo, w której to gracz gra tylko i wyłącznie z mistrzem gry, bez dodatkowych uczestników, gdzie zostało to w moim przypadku, gdzie graliśmy w Warhammera 2, jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie właśnie gdzieś tak w połowie kampanii mistrz gry stwierdził, że dobra, słuchajcie, no to teraz będę robił solówki, gdzie to też było bardzo oparte na realizację własnych celów postaci, też jej bardzo gwałtowny rozwój. I jeszcze jedna rzecz, o której wiedziałem, ale nie jestem wielkim miłośnikiem, czyli sesje jednostrzałowe, czyli słuchajcie, siedzimy sobie dzisiaj to sobie zagrajmy w coś, no to sobie zagramy, mamy 2 godziny, no to sobie puchniemy i bierzemy sobie świat, dajmy na to, no takiego, bierzemy sobie w ogóle system Warhammera, bierzemy jakiś gotowy scenariusz i pum, gotowe. Albo sobie wymyślamy nawet scenariusz od zera, pum, gotowe. Dwie godziny ograne, wszystko się skończyło, wszystko ładnie, pięknie, starczy. No i weźmy sobie takiego Baldura. Tego się nie da odpalić na godzinę, a na pewno nie od stanu takiego, że okej, otwierasz sobie oczy i kurde, zaczynamy nową grę. No nie, no po prostu to się nie da. Gra jest albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie ma tej elastyczności, którą zapewnia nam kreatywność ludzka w systemach papierowych. No i tutaj człowieku jeszcze zaznacza, ja tam wolałem MMORPG. No tak, można powiedzieć, to ostatnio trochę w to Final Fantasy Online sobie pograłem. Szybko mi się znudziło, co prawda, no ale trochę dało się zauważyć. MMORPG mi się wydaje, że tutaj za bardzo tłumaczyć wam nie muszę, czyli zasadniczo gra, w której, która jest online, a jednocześnie jest osadzona w settingu RPGowym. Myślę, że spokojnie takim najpopularniejszym przykładem będzie World of Warcraft, ale też inne gry, które ciężko by było podejrzewać o aż taką dozę fabularyzacji, pojawiają się na tym rynku. No i chyba najbardziej, najpopularniejszym przykładem jest tutaj GTA Online, które ma swoje własne serwery roleplayowe. Zdarzyłoby się kiedyś oglądać to na YouTube czy na innym Twitchu i powiem wam szczerze, że miałem strasznie dziwne wrażenie. Kojarzycie setting GTA 5? No myślę, że wszyscy kojarzą, tak? Strzelaniny, wybuchy, samochody, pułapki, policja i tak dalej. A tutaj koleś sobie jeździ, zbiera rannych graczy, zawozi ich do szpitala, za co dostaje sobie kasę i tam sobie gada dosłownie, jak na izbie przyjąć, tam z pielęgniarką, z postacią, która gra pielęgniarkę i odbiera te osoby. I powiem szczerze, że kurde, rozumiem, że to się może podobać. Rozumiem, oczywiście. Ale to nie jest zabawa dla mnie. A nie wiem, czy byłbym w stanie się odnaleźć w takim świadku, a wręcz jestem pewien, że gdybym się odnalazł, to bym wsiąknął aż za bardzo. Dokładnie, GTA Roleplay, tutaj pozdrawiamy Ciosanego, który jest wielkim miłośnikiem GTA Roleplay, a i się tam często udziela. Być może kiedyś nawet coś więcej nam na ten temat opowie i zdradzi. Cringe fujte GTA RPG, no... Wiesz co, tak kurde, no nie do końca, zależy na co trafisz, ale dziwne, na pewno, może nie tyle, że mnie odrzuciło, ale to było dziwne, bo te mechaniki, te animacje, no nie są gotowe na to, tak, żeby ciągnąć zwłoki po ziemi, dajmy na to, czy tam radnego typa, dziwne, naprawdę... Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy polecam, czy odradzam, mówię tak bardziej z dziennikarskiego obowiązku, żeby zaznaczyć, że coś takiego w ogóle istnieje, tak? Więc no, może komuś się spodoba, mi się to wydaje dziwne. No właśnie, więc o ile tutaj ten człowiek, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że w takim GTA RP, no to w takim GTA Roleplay mamy dużo większy fragment człowieka, bo ktoś sobie wymyślił, tak, że będzie taka możliwość, jak właśnie przenoszenie rannych osób, tak, że ten szpital będzie miał drzwi otwarte i on będzie zasiedlony i będzie tam się można wyleczyć, tak. Co prawda to zaczyna już trochę przypominać zwyczajnie symulator chodzenia i symulator gry w życie, który to no raczej tak, no nie wiem, czy jest dla mnie atrakcyjne, żeby sobie wyjść, żeby sobie w grze grać w to, że zostałem ranny i żeby mnie ktoś zabrał do szpitala. Dziwne, ale być może jeszcze to się trochę, rozkręci, aczkolwiek ciężko mi jest znaleźć zastosowanie do takich gierek. Taki trochę, wiecie, taki trochę Second Life, nie? Że okej, możesz sobie wejść do tego świata i robić dokładnie, albo Simsy, nie? Jakby w Sims RP to w ogóle by była jakaś komedia. A że możesz sobie wejść i robić różne rzeczy, no oczywiście bez konsekwencji, nie? Bez konsekwencji w swoim codziennym życiu. Natomiast żeby robić z tego gierkę, żeby to było atrakcyjne, widocznie komuś się podoba, bo istnieje to na rynku i się ma całkiem dobrze, więc może ja tutaj czegoś nie rozumiem, no ale trzeba zauważyć z pewnością, że coś takiego jest i taki crossover trochę tych gier wymagających prądu, ale też wymagających dużo więcej człowieka. Dużo więcej niż naszego przyjaciela w broni, który w koopie będzie razem z nami walczył z potworami albo z jakimiś żołnierzami, czy z jakimkolwiek innym przeciwnikiem. Czy jakiś koop, jakaś kooperacja, która pozwoli nam przeskakiwać różne przeszkody i rozwiązywać logiczne zagadki, jak mieliśmy w Little Big Planet na przykład. Czy jakiś koop, który pozwala nam grać sobie w kucharza, jak to mamy w Overcooked na obecnie dostępnym na PlayStation Plus, serię, którą bardzo polecam. Jednak to w dalszym ciągu jest bardzo zamknięte w tejże mechanice. Nie możemy wyskoczyć, nie możemy wyskoczyć poza mapę i nagle narysować sobie zupełnie innego świata. Jeżeli nie przewidziano, że w tym World of Warcraft nie będzie gadającego kota, no to tego gadającego kota nie będzie. A kiedyś jak grałem w Eldown, to taki gadający kot się pojawił, bo go mistrzyni gry sobie przeniosła z jakiegoś tam anime, które aktualnie oglądała i osadziła go w tym świecie i w ogóle było wszystko fajnie, pięknie i nikt nie rozumiał, dlaczego jest gadający kot, no bo czegoś takiego w podręczniku nie ma. I to jest właśnie przewaga gier bez prądu, których to komputery, gry komputerowe, myślę, że mi się wydaje, że nigdy nie będą w stanie w jakiś sensowny sposób złamać. Może pewne pomysły, pewne tytuły, takie jak No Man's Sky, pokazują, że proceduralne generowanie świata czy istot, które spotykamy na swojej drodze, może faktycznie mieć miejsce, ale to w dalszym ciągu jest takie bezemocjonalne, bezpłciowe, czasami ciekawe, ale w dalszym ciągu widać tutaj to, że nie było tutaj człowieka, który by usiadł i pomyślał i stwierdził, zróbmy coś fajnego. Zróbmy coś, co będzie tak układało się jeden do jednego, że te, dajmy na to, zwierzęta, które się pojawią w naszym świecie, one będą miały między sobą relacje biologiczne, one będą na siebie polować, one będą się przed sobą ukrywały. Może ktoś będzie pasożytował na którymś. Może tutaj, jak przeniesiemy jedno gdzieś w inne miejsce, no to ono zostanie naszym przyjacielem. Lineage 2, no to też, ale to MMO to w ogóle mi się wydaje, że zasługuje na osobną audycję. To był SnowRunner, tak. To był SnowRunner, tak, zgadza się. No, także nie było żadnych telefonów, a tak się odgrażaliście, także o piłce nożnej wam dzisiaj nie opowiem, bo na piłce nożnej gówno się znam i nie będę wam tutaj w głowie mieszał, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko no mecz nie zastąpi, że FIFA 2137 nie zastąpi meczu, że żaden Wiedźmin nie zastąpi nam, dajmy na to, gry w Warhammera. Też był jakiś system RPG-owy Wiedźmin właśnie, napisany przez Sapkowskiego, który wyszedł w 93 roku, ale ze względu na to, że nie dokopałem się do niego, to nie jest mi znane i wam o tym nie opowiem, a tymczasem witamy Bosaka na antenie. Czołem, czołem.
Witam. Kiedyś ktoś uwierzy, że naprawdę Bosak i się zdziwi.
Mam nadzieję. To dlaczego mnie okłamałeś? Także.
No dobra, no ale z czym do nas przybywasz? Pewnie chcesz mnie podregulować, bo strasznych głupot nagadałem.
Nie, czemu? Czemu nic? W ogóle. Nie, znaczy chcecie podregulować w jednej rzeczy. W jakimś takim gadaniu, że ja tutaj nie wiadomo jak doświadczony tyle RPG-ów w ogóle. Prawda jest taka, że ja przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas klepałem jednego RPG-a, jak to bywa wśród wielu osób. I nie wychodziłem poza to. Tak naprawdę dopiero od kilkunastu lat może gdzieś tam eksperymentuję i faktycznie idę w inne systemy, w tym indie, które potrafią być zupełnie inne niż takie klasyczne RPG papierowe, nie?
A to opowiedz może coś o tych indie, bo ja je znam tylko, wiem tylko tyle, że istnieją i zdarzyło mi się o nich usłyszeć. Natomiast coś jakbyś, nie wiem, może jakiś tytuł polecił, którym warto się zainteresować?
Indie RPG to bardzo szeroki temat. Na przykład mi nie podchodzą te wszystkie indie eksperymentalne, czyli takie RPG, które bawią się tym, żeby na przykład nie trzeba było mieć mistrza gry w ogóle. Bo jest taki nurt w RPG-ach indie, nie pamiętam tytułów, ale trochę tego wyszło. Były też takie gry, gdzie można było grać, w sensie, że można było grać samemu ze sobą, w sensie, że nie było żadnych graczy, tylko mistrz gry, który był równocześnie graczem, co też brzmi dziwnie, ale mi się bardziej podobają generyczne RPG, gdzie masz tylko zarysowany świat, znaczy generyczne, nie generyczne w sensie, że bo czasami się też tak mówi o na przykład czymś, co jest generic fantasy, czyli takim fantasy typowym, tu chodzi o generyczne, czyli takie generowane na poczekaniu niejako, wszystko generowane na poczekaniu.
Ma jakiś przykład, mógłbyś tak w dwóch słowach?
Agonia na przykład.
Ale nie, przykład jak wygląda takie generowanie?
Generowanie, w sensie, że podręcznik zawiera tylko wszelkie takie zasady, jak generować światy, jak generować w sensie, wiecie, macie jakieś tabelki z tym i tak dalej, możecie łączyć elementy i powstaje wam świat. I możecie tak naprawdę stworzyć świat, scenariusz, ponieważ tam są przykłady jakichś wątków lub jakichś postaci, historii i tak dalej. Możesz to łączyć ze sobą i tak ci powstaje świat, scenariusz i tak dalej. Akurat w przypadku wspomnianej tutaj przeze mnie Agonii, czyli takiego polskiego systemu RPG tego typu, tam jest świat dosyć zarysowany. jak na ten typ RPG, to w dość dużym stopniu, bo jest cały taki... znaczy, jest to świat, w którym na niebie wisi wielki Bóg, który został tam przykuty do tego nieba i co jakiś czas spada krwawy deszcz z niego. Mhm. Dość specyficzne.
Przypomina mi się odcinek Ricka i Mortiego z operacją na bezdomnym. Anatomy Park. A kontynuuj.
Pamiętam to. Nie pamiętam już do końca, o co dokładnie nam chodziło, ale były tam jakieś zarysowane, jakieś tam kulty, niekulty i tak dalej, więc faktycznie dość sporo, bo często w takich systemach właściwie dostajesz tylko narzędzia niejako, a tutaj dostajesz jakiś tam zarys, ale szczegółów nie ma. Jest jakiś tam zarys mapy, ale nie ma konkretnych krain i możesz sobie wymyślać właśnie te krainy i tak dalej. Czyli siadasz nad kartką, spisujesz kolejne elementy z kolejnych tabelek łączonych ze sobą i wychodzi ci coś, na podstawie czego możesz już poprowadzić sesję. Nie?
Można powiedzieć, że to przypomina trochę paragrafówkę?
Trochę może, ale pod względem prowadzenia, pod względem tego, jak się gra, to już normalny RPG jest tak naprawdę. Z tym, że ma bardzo prostą mechanikę opartą na kaczpurkach. Akurat ten system, akurat Agonia ma na kaczpurkach mechanikę opartą, tam się rzuca wieloma kostkami, jak to teraz jest popularne w nowoczesnych RPG-ach, że ma się morze kostek. Nie wiem, z iloma tego typu RPG-ami się spotkałeś, ale teraz to jest mega popularne, ale na początku byłem dość mocno sceptyczny, bo tu chodzi o to, że dana umiejętność, którą masz, stopień tej umiejętności, czyli na przykład masz daną umiejętność i masz ją na 3, jak to zwykle jest w RPG-ach, to nie liczysz z niej, nie robisz żadnego dodawania, nie robisz żadnego mnożenia, nic z tych rzeczy. Tylko to ci mówi, że rzucasz 3 kostkami. Mhm. I to takie łatwe jest, fajne.
No mi prywatnie się to podoba, bo nie lubię przekombinowanych mechanik. Wydaje mi się, że jeżeli jest nadmiar kostek, no to ma zastosowanie do komputerów i konsol. I tutaj, wiesz co, zacytuję ci fragment z mechaniki kultu, który w sumie jak ją poznałem, no to stwierdziłem, tak, to jest bardzo radiowe, to się bardzo dobrze będzie sprzedawało. Rzucamy tutaj tylko i wyłącznie K20 kością 20-ościenną i przykładowo, jeżeli chcemy wpłynąć na jakąś niezależną postać, no to wtedy rzucamy z dodatkiem naszych punktów charyzmy. Jeżeli wypada nam powyżej 15 oczek, już po dodaniu naszej charyzmy, no to postać bez gadania robi to, co prosisz. Jeżeli wypadnie nam między 10 a 14, to postać robi to, co prosimy, ale mistrz gry wybiera jedną z możliwości. Postać żąda lepszego wynagrodzenia, w przyszłości sprawy się zagmatwają, albo postać teraz się zgadza, ale później zmieni zdanie i będzie żałować i się tam trochę mścić. No a jeżeli wyrzucisz mniej, no to wtedy ci się nie udaje i ruch jest wykonywany przez mistrza gry. I to, co się spotkałem u Jacka Brzezowskiego z 6012, to że czasami daje graczom możliwość, nie? Że wpadłeś w ten, że się udało, ale trochę. I masz takie opcje i wybierz sobie, jaką karę chciałbyś sobie wziąć za kiepski rzut. Co mi się, powiedzmy szczerze, bardzo spodobało.
Ukręć na siebie bata.
Tak, dokładnie tak. Wybierz sznur, na którym cię powiesimy.
Fajne. Jest jeszcze coś takiego, co tutaj mówiłeś właśnie o tym, że ty dajesz graczom czasem opisać na przykład swoje mieszkanie czy coś, ale są gry, które coś takiego wspierają już w samych zasadach, że one w ogóle opierają się na tym, że sukcesy, że mistrz gry tak naprawdę bierze na siebie tylko i wyłącznie kwestię porażek i opisu porażek, a gracze, jak im się uda, to opisują, co im się udało, jak im się udało, co zrobili. Właściwie narracja pozytywna jest przerzucona na nich. Takim RPG-iem docelowo przynajmniej jest, z którym się ostatnio spotkałem, jest chociażby wideo RPG, taki też polski system, W ogóle lubię obczajać polskie systemy. Jest masę różnych takich malutkich, ale fajnych polskich systemów, może trochę niedocenionych nawet. Tak myślę, gdzieś tam w czeluściach internetu. Jest niestety dużo projektów zupełnie porzuconych, gdzieś tam niedokończonych i trochę szkoda takich projekcików.
No dobra. Ja tutaj sobie jeszcze w międzyczasie przeglądam podręcznik z uwagi na to, no to jest coś, czego nie zawarłem w temacie tego formularza rejestracyjnego, żeby za bardzo nie komplikować, z uwagi na to, że relacje, które ma dana postać, a to, co mi się bardzo podoba w kulcie, to jest to, że wybranie danego archetypu, czyli powiedzmy klasy postaci, niesie ze sobą pewien system nagród, ale też tyle samo kar, mniej więcej proporcjonalnie, że jeżeli wybierasz sobie artystę, no to ten artysta będzie na przykład sławny i będzie rozpoznawalny, no ale z drugiej strony może być narkomanem i schizofrenikiem, tak? Jeżeli sobie wybierzesz jakiegoś mściciela, tutaj chyba Zenek się zgłaszał na mściciela, no to fajnie, to może być gospodyni domowa, której zabito męża i która tutaj się mści i ona będzie miała na przykład na starcie broń palną, ale będzie poszukiwana przez policję, więc tutaj nie ma nic z heroizmu. Te postacie są bardzo wadliwe, bardzo, bardzo niedoskonałe, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to są relacje, które tworzymy już na samym początku, podczas budowy postaci, że już w tym momencie ustalasz, czy na przykład masz gdzieś, nie wiem, matkę, czy jakiegoś szefa, czy jakiegoś kolegę z posterunku, jeżeli grasz policjantem, i później na tym się opieramy, co też mi się wydaje, mi jako osobie, która będzie tworzyła ten scenariusz, która tworzy już w zasadzie ten scenariusz, za przyjemny zabieg, który zdejmie mi później z głowy większą losowość. Bo ten przypadek, o którym mówiłeś, że pozostawiamy graczowi całkowicie swobodną interpretację, oczywiście w granicach systemu, jakie pozytywne rezultaty dostał, może sprawić, że w zasadzie nawet nie będzie mi się chciało robić za bardzo scenariusza, bo już w tym momencie wiem, że on pójdzie żyć swoją drogą, on pójdzie żyć swoim światem i zupełnie nawet nie ma co za dużo się przygotowywać w czymś takim, co oczywiście może mieć swoje zalety pod warunkiem tak długo, jak wiesz, co robisz.
Tak, to jest w takich właśnie systemach, w których właściwie nie pisze się pełnoprawnego scenariusza, tylko ogólny plan działania. Także są i takie gry. Ja nie lubię tego, ja wolę pełne scenariusze, wolę szczególiki, wolę wszystko po prostu rozplanowane, to potem przygotowywanie trwa miliony lat, ale no.
Skoro już mówisz o milionach lat, to pewnie wiesz, jakie będzie moje następne pytanie. Ale zanim zadam to pytanie, ze względu na byłeś reklamowany na antenie Nocnego Radia, że będzie RPG na Dzikim Zachodzie, ale powiedziałeś, że to będzie twój własny świat, twój własny system. Powiedz może coś więcej, na czym się oparłeś, na czym, czy może zamierzasz się oprzeć, bo nie wiem, jaki jest status wykonania.
Uniwersum... Tak, własne, w sensie całe granie napisania, ale mówiłem, że opieram się na właśnie wspomnianym już tutaj video RPG, ale z modyfikacjami. Także nie własne niestety.
No dobra.
A projekty własnych RPG-ów, o Jezu, to były czasy gdzieś tam dawne i mam jeden rozkopany projekt, który po prostu urósł do gigantycznych rozmiarów i nie mogę go skończyć. Także no. Klasyka.
Tak, dlatego keep it simple, stupid. Zasada KISS ma zastosowanie nie tylko w IT, ale jak widać zwyczajnie wszędzie. A tak jakbyś mógł oszacować, w którym tysiącleciu rozpoczniesz to RPG?
W którym tysiącleciu? No nie wiem, jak powróci Chrystus, myślę, tak. Ale to nie wiem, kiedy to będzie.
Nie, ale tak serio. Kunrad, wołają cię.
Tak serio. Wiesz co, no kiedy będzie wszystko gotowe, kiedy wszystkie postaci będą i tak dalej. Wiesz co, ja miałem kiedyś coś takiego, że faktycznie umawiałem się na konkretny termin z RPG-ami i tak dalej i robiliśmy wszystko szybko, ale zauważyłem, że w moim wypadku to nie wypala i ja muszę mieć wszystko dopięte, bo wtedy super sesje wychodzą, a tak to ja jestem średni jeżeli chodzi o takie szycie zupełnie na 100% lub szycie połowiczne. Jak czegoś nie mam do planowanego, to jest masakra. A Alien to już teraz pisałem, że mi najbardziej pasuje następna sobota. Nie wiem jak tobie.
Następna
ale na razie się odzywają, że im pasuje.
Kurde kiepsko, bo jadę na koncert w następną sobotę, a trudno. A przynajmniej moja postać nie jest kluczowa, to będzie łatwo ją zastąpić.
No.
także
Nagraj wstawki z kotem. To będę puszczał. To może być nawet spoko.
No tak, tylko to w takim razie będzie też ktoś inny potrzebny do nagrywania, bo tam mieliśmy plan, że ja będę nagrywał, ale ponieważ będę wtedy w Warszawie i wrócę późno, no chyba, że zaczniemy gdzieś koło północy, no to wtedy być może, ale raczej wątpię, żeby to się udało.
Z nagrywaniem może sobie poradzę, ale to bo teraz troszeczkę zupgrade'owałem osprzęt audio, to mam możliwość tego nagrania w fajny sposób, także także może spoko.
A powiedz mi tak jeszcze jedną rzecz, tak jak, bo i ty przede wszystkim mistrzujesz, i ja przede wszystkim mistrzuję. Taki system, który byś polecił dla początkującego kogoś, kto chce mistrzować. Bo też znam takich misiów, którzy zaczynali od misiowania, którzy bardzo dobrze misiują, a rozegrali może przez bardzo długi czas, przez wiele lat nie grali, aż byłem zdziwiony. A więc to nie jest takie trudne, żeby samemu sobie stworzyć ten świat i poprowadzić taką grę dla innych ludzi, a jest mnóstwo na pewno chętnych, nawet na naszym Discordzie, ale też w różnych, nie wiem, Facebookach czy innych Discordach takie rzeczy są. System, który byś polecił początkującemu mistrzowi gry?
Znaczy, generalnie szukać wśród indyków właśnie, które są bardzo proste, które właśnie się skupiają na właśnie prostocie. Jak wspomniany, ja często nie pamiętam tytułów, ja teraz bym musiał spojrzeć sobie na listę, gdzie mam coś tam zapisane, coś tam pościągane, bo często indyki właśnie jako niezależne, póki nie zostały wydane w papierze lub mają wersję elektroniczną i papierową, gdzieś tam papierowa została sprzedana, a elektroniczna często jest do dostania za darmo, legalnie od autora, także to też jest taka ta bariera, że on nie chce piracić, coś darmowego, no to to jest opcja. Agonia chociażby, bardzo prosta, wspomniana przeze mnie, no zasady idzie wytłumaczyć, jak i zrozumieć w 2 minuty? To jest mniej więcej to, nie? Tylko, że można mieć problem, bo tam wszystko trzeba samemu poniekąd tworzyć, więc to jest problematyczne. Łatwiej mi powiedzieć, czego unikać, jakich systemów unikać.
Śmiało.
Na pewno Neuroshima jest systemem, który bym tak unikał jako tak początkujący mistrz gry.
Zdecydowanie
Łomatko
tak. Mimo, że jest to system piękny i świat jest piękny.
Zajebiste. No, ten podręcznik jest tak napisany, że ja go mógłbym czytać jako po prostu książkę.
Dokładnie tak.
Do czytania sobie czy coś. No come on, ale mechanika to jest po prostu...
Jest ciężko. Wiesz co, gdzieś online nawet pamiętam, że była jakaś taka grupka podcasterów, to parę lat temu właśnie było, że raz mieli Neuroshima i powiem, ciężko się nawet słuchało, aż bolało. Musiałbym to sobie znaleźć, to chyba jeszcze gdzieś w okolicach starego dekompresora było, ale nie pamiętam dokładnie. Jak mi się uda odkopać, to wrzucę sobie gdzieś w komentarzach, a jak nie wrzucę, to mi przypomnijcie, bo mogę zapomnieć, bo często zapominam, jak sobie nie zanotuję wszystkiego dobrze. Ale tak, Neuroshima jest czymś, z tym trzeba się otrzaskać z klimatem RPG, zanim do tego wejdziemy. Też wydaje mi się, że to jest zwyczajnie cena tej piękności, złożoności tego świata, że nie da się tego przedstawić aż tak prosto.
No, myślę, że chyba tak. Chociaż myślę, że dałoby się tą mechanikę po prostu tak trochę tak uciąć, że tak powiem, no, ale po latach stwierdzam, bo kiedy pierwszy raz spotkałem się z Neuroshimą, to miałem takie, ale co, o co tu chodzi w ogóle? Po latach, jak ponownie siadłem do książki i wiesz, ograłem więcej RPG-ów, miałem do czynienia z większą ilością mechanik, to faktycznie patrzę na tą mechanikę i no prosta.
Warto też tutaj zaznaczyć, że Neuroshima to jest nasz rdzenny polski.
Tak, tutaj polskość w moim telefonie, tutaj dudnie, bo same polskie RPG polecam po prostu, lub nie polecam.
To jedna konfederata, no.
Na pewno nie polecam Cyberpunka, nie wiem jak z Redem nowym, ale stary Cyberpunk jest dość problematyczny, raczej dla doświadczonych mistrzów gry, niekoniecznie Warhammer, on jest prosty, ale można się pogubić w samym świecie i tym, ile jest stworzone informacji na temat tego świata. Jeżeli faktycznie chcemy prowadzić zgodnie z uniwersum, to możemy mieć problemy. Sam mechanicznie Warhammer jest teoretycznie prosty, ale jest już trochę przestarzały, więc może stwarzać problemy. No. Niektórzy polecają dedeki na początek, ale ja nie wiem.
Ja bym dedeków nie polecał nikomu, no ale cóż, ale to jest stale... Też być może jestem uprzedzony ze względu na moje doświadczenia z czasów szkoły średniej.
Ode mnie. Ja bym najgorszemu wrogowi dedeków nie polecił.
No to...
Aby była jasność.
No to Enki, wiesz, z czym grać z kolegami. W co grać z kolegami. A jeszcze bym bardzo nie polecił Zew Cthulhu, z uwagi na to, że raz właśnie w czasach, kiedy prowadziłem swojego Warhammera 1, i to była naprawdę piękna, długa, chyba półtora roku graliśmy kampanię. I naprawdę fantastyczna ekipa się stworzyła, tak wiesz, tak dwóch było takich hardkorowych graczy i tam chyba czterech czy pięciu, dla których to był pierwszy w ogóle RPG w życiu, no i się zachłysnęli, no i tak takich trochę tam kopałem, nie, stary, może ej, zrób, no to nie przeszliśmy nawet przez tworzenie postaci, bo Misiu się po prostu nakrył czapką i przeżegnał stopą lewą i stwierdził, że już w momencie tworzenia, gdzie no niestety ta karta postaci... Ta postać na samym początku jest trochę zbyt cyfrowo skomplikowana. Za dużo tych wskaźników, za dużo cyferek i jest to irytujące. Też czasami warto sobie po prostu spojrzeć w taką komonową kartę postaci. Jeżeli ona się nie zmieści na jednej stronie A4, no to już kurde, już nie jest do końca, już się żółta lampka powinna zapalić. A jak ma więcej, albo ma bardzo małą czcionkę, tak jak właśnie w karcie Cthulhu, no to nie, to lepiej uciekać.
No, a zapomniałem nie polecić systemu na początek, pewnego już memu wręcz. Chyba się domyślasz, jakiego.
No nie wiem, już dedeki zjechaliśmy.
Kryształy czasu. To jest rzeka. Po prostu. Historia, która musi, po prostu to jest system, który tutaj musi się pojawić jako niepolecany na początek. I nie wiem, czy polecany w ogóle. Skomplikowany trochę. Tak trochę, troszeczkę. Jeżeli macie kogokolwiek znajomego, kto gra w RPG, spytacie się o kryształy czasu lub możecie sobie wyszukać memy o kryształach czasu, to będą historie typu rozpisywanie całek na kartce czy coś. Nie wiem, czy było aż tak źle, ale okej.
No wiesz, no de facto z każdego systemu można coś takiego zrobić. No też wielokrotnie powtarzany przeze mnie przykład, gdzie przez całą sesję obliczaliśmy, ile będzie kosztowało wysłanie jednego listu, gdzie wszyscy się nudzili, a mistrz gry tutaj rysuje na mapce, tutaj szuka jakiejś drogi, tutaj przez las nie, tutaj przez góry to będzie więcej kosztować. No i w końcu wyszły dwie sztuki srebra i trzy miedziaki. Za wysłanie listu.
Mój mistrz gry jest fanatykiem tabelek. Cały ekran zajebany tym gównem. Najgorzej. Absolutnie. Nie lubię takich misiów, ale okej. Ja kiedyś też taki byłem. Faktycznie musiałem wszystko wyliczyć. Wszystko musiało być zgodnie i w ogóle. A teraz, no, wiesz, gra ma trwać. Ma, wiesz, jeżeli jest klimat, jeżeli jest atmosfera, jeżeli jest napięcie, to nie będziesz, kurwa, teraz spędzał godziny nad tym, żeby, wiesz, policzyć jakąś pierdołę, nie?
No najważniejsza chyba mi się wydaje rzecz w RPG-ach, że podręcznik to tak naprawdę zbiór wskazówek, które oczywiście warto znać i stosować, ale jednocześnie jeżeli masz fantazję, żeby to nagiąć i nie będzie zwyczajnie głupie i trudne czy jakoś niezrozumiałe dla twoich graczy, no to śmiało to zrób. Nie przyjedzie do ciebie jakaś policja Games Workshopowa i nie zamkną cię, nie wyważą ci drzwi o 6 rano za to, że pominąłeś jakiś rzut i dałeś kolesiowi na przykład bonus, na który on nie zasługiwał. Sam miałem kiedyś taką sytuację, że prawie jeden gracz mi się wykruszył, no to jak dostał parę modyfikatorów, jak dostał tam jakąś ładną broń, no to stwierdził, ale mi się ten RPG zaczął podobać.
Znaczy, wiesz co, ja się zawsze obawiam, że ktoś podsłuchuje i ultrasy z jak będzie w RPG mnie dojadą, ale to no cóż, nie, no wystarczy się nie chwalić, nie?
No,
na grupach RPG-owych. No.
Dokładnie. To jest, wiesz, to jest jak z masturbacją, no, tak wszyscy to robią, nikt o tym nie mówi.
I tutaj jest też ważna, myślę, rzecz dla początkujących mistrzów gry. Grupy RPG-owe, takie fora gdzieś tam właśnie, jak będzie w RPG i tak dalej, są pełne takich osób dość podchodzących konserwatywnie do RPG-ów.
Faszystowsko, użyjmy odpowiedniego słowa, faszystowsko.
Swoje takie podejście, takie to ma być według zasad, ja gram tak, więc ty też masz tak grać. Więc uważajcie, to nie ma co się chwalić, że zmieniacie zasady gry. Jak możesz zmieniać zasady gry? To jest święta księga. No nie.
No cóż, sorry. Rekrutacja do talibów, dwie grupki obok. No tak, także też mi się wydaje, że no przede wszystkim poznajesz po swoich graczach, czy oni chcą z tobą grać, czy oni chętnie wracają do twoich gier, jak oni się czują, czy angażują się w tę grę, czy im odpowiada twój sposób prowadzenia, no i jeżeli komuś odpowiada, no to znaczy, że robisz dobrą robotę, jak komuś nie odpowiada, no to być może ten ktoś jest dziwny, a ty robisz dobrze, ale jeżeli się wszystkim nie podoba, no to wtedy faktycznie problem jest z tobą, tak? To też taki dość modelowy przykład, jak kiedyś trafiłem na mistrza gry, który w sytuacji, kiedy mechanicznie postać w Warhammerze dwójce bodajże to było zginęła, no to on wziął kartę postaci, przedarł, no dobra, no to następnym razem się spotkamy w mniejszym gronie.
Okej.
Okay. To chyba najdziwniejsza sytuacja, jaką w życiu widziałem, na sesji. No koniec końców sytuacja była taka, że następnej sesji nie było, bo nikt nie chciał dalej grać.
No właśnie tak trzeba zrobić, nie? Bo sorry, no następnej sesji nie będzie w takim razie, no. Ja o kurde, nie, no takich to nie miałem osób, nie?
No przyznam, że faktycznie ale to była bardzo hardkorowa ekipa i bardzo, bardzo tacy doświadczeni gracze. No ale mimo wszystko tu nie chodzi o to, żeby wszystkich zabić. Chyba, że to wynika z systemu, jak właśnie Cthulhu. Dlatego w Cthulhu Dark zależało mi na tym, żeby to byli sami doświadczeni gracze, którzy będą gotowi na to, że będą cały czas lani po dupie, a na końcu i tak umrą i gówno z tego wyjdzie. Żeby nie było jakiejś takiej pretensji, no kult, mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić to zupełnie inaczej. Zresztą sami zobaczycie już niedługo, gdzie też będzie rozwój tej postaci, gdzie też będzie zwiększenie jej możliwości, gdzie też będzie, no mimo wszystko, doprowadzenie historii do końca, a nie wymordowanie wszystkich dla beki.
Dla beki, okej. Okay. Z kultem nie miałem do czynienia w ogóle, wiesz? Miałem do czynienia z grą komputerową Kult, ale to nie wiem, na ile to się ma do siebie. To w sumie chyba tyle.
Wiesz co, pierwsze słyszę o grze komputerowej Kult. Patrzę, Kult The Temple of Flying Saucers, więc chyba zupełnie nie. Data wydania 89. Heretic Kingdoms.
Był jakiś izometrik. Był jakiś izometryczny kult.
Jest Heretic Kingdoms, ale to jest coś zupełnie innego już.
Okej. No, dobra. No to nie miałem w ogóle.
No to już niedługo się przekonasz tym razem z fotela, bo nie widziałem, żebyś się zgłaszał. A...
No nie lubię zgłaszać się do RPG-ów, których zupełnie nie znam. Mhm. Tak zupełnie. Wiesz, no z Cthulhu w jakiejś tam odsłonie miałem do czynienia, z różnymi rzeczami miałem do czynienia, jeżeli na przykład byłby to, no na przykład jeżeli byłaby to Neuroshima, to bym klikał jak głupi. Lubię Neuroshimę, ale jako gracz.
Wiesz co, Neuroshima jest za mało radiowa w mojej opinii, wobec czego to się nie zdarzy. No dobra, słuchaj, bo ja tutaj będę powoli kończył. Wiemy już czego unikać, czyli dedeków i forów i grupek RPG-owych.
Dedeków absolutnie.
Tak. A tak poza tym, uwierzcie w siebie i wyjdźcie do ludzi, czy coś tam.
Kurczę, ja coś jeszcze chciałem, ale teraz mi wyskoczyło, bo ty coś wcześniej mówiłeś, no i teraz sobie nie przypomnę, no. Ale chciałbym się coś ciebie zapytać, co do RPG-ów. Jaką miałeś najbardziej dziwną akcje gracze, jak kiedy byłeś mistrzem gry albo współgraczem, typu wiesz, akcja sobie szła normalnie i tu nagle ktoś coś odwalił totalnie takiego nieprzewidywalnego, bo zdarzają się takie rzeczy, to są potem mityczne historie wśród graczy, nie?
Jakoś tak...
Czy miałeś coś takiego?
Na pewno mam parę pozytywnych, takich zabawnych wspomnień, ze względu na to, że no nawet w klimacie horroru się zdarzają... No mimo wszystko to jest po to, żeby się pośmiać i poczuć dobrze i mieć trochę rozrywki. To jest jedna historia z Erdauna, kiedy to w teamie mieliśmy trolla, chyba dwóch człowieków, i ja grałem wietrzniakiem, takim 40-centymetrowym, takim fairytale ze skrzydełkami i tak dalej. No i tam systemowo trolle i wietrzniaki bardzo się nawzajem nie lubią. No i kiedyś podczas jakiegoś wieczoru w gospodzie, przed przygotowaniem do jakiejś tam większej bitwy, doszło między nami do kłótni, oczywiście do kłótni tylko i wyłącznie w grze. No i do takich drobnych złośliwości, że troll się bardzo upił i poszedł sobie spać, a ja w międzyczasie, ponieważ wietrzniak jest takim trochę, można powiedzieć, włamywaczem, złodziejem i bardzo dobrze się w tym odnajduje, to się włamał do jego pokoju i mu nasrał do butów, wobec czego w ogóle nie poszliśmy realizować tam głównego questa, żeby sobie zrobić pieniądze na swój dach nad głową i żeby pociągnąć main questa, tylko przez całą sesję, czyli w zasadzie przez cały dzień tej gry, tak sobie robiliśmy drobne złośliwości w stylu, nie wiem, rzucania wykałaczką w oko, czy właśnie strania do butów, czy jakichś drobnych kradzieży, zostawiania na siebie pułapek, gdzie cała fabuła po prostu została zapomniana i wszystko się skupiło na tym, że my sobie skaczemy do gardeł, a pozostali gracze próbują nas rozdzielać, a później zaczęli też brać strony i nam w tych złośliwościach trochę pomagać, jeżeli uznali, że druga strona odrobinkę przegięła.
Okej, stranie do butów, dobra. Takich rzeczy u mnie nie było. Okej. Dobre. Co teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, to pamiętam gdzieś tam dawno temu były jakieś akcje typu, że ktoś wyskakiwał z jakimiś takimi psychopatycznymi akcjami. To było dziwne, bo czasami tu trzeba zwracać uwagę, czasami gracze mają, tym bardziej niedoświadczeni, mają coś takiego, że na przykład grają niezgodnie z charakterem postaci i to mnie strasznie wkurza i czasami zdarzają się takie rzeczy i to są najczęściej rzeczy, które są totalnie nieprzewidywalne, ale bardzo mi się podobają, jak wyskakują na przykład takie sceny i dlatego trochę o to zagadnąłem, kiedy wyskakują takie sceny, które właśnie idą zupełnie inną stronę i budują niejako nową narrację. Że scenariusz w ogóle nie zawierał tego fragmentu, a tu ci się buduje cały poboczny wątek, który właściwie można by nazwać takim dodatkowym scenariuszem na tym scenariuszu. Oczywiście zazwyczaj, jeżeli jest sprawny mistrz gry, to później ten właściwy scenariusz wraca na właściwe tory. Ale no, czasami się tworzą z tego naprawdę super historie. Ja miałem ostatnio tak prowadząc Cyberpunka, że scenariusz, który był napisany na nie wiem, znaczy część scenariusza, która była napisana na może 3 godziny, czy może dłużej troszeczkę, to zajęła nam 3 tygodnie bodajże, czy 3 miesiące, już nie pamiętam, ale długo, ponieważ gracz zrobił coś zupełnie nie tak, jak oczekiwałem i tam doszły jakieś sceny walki z motocyklistami, których w ogóle nie miało być, ponieważ wczuł się troszeczkę za bardzo w postać i był nomadem, który tam, wiesz, nie dał sobie w kaszę dmuchać i kurczę, w ogóle został porwany gdzieś tam i różne dziwne rzeczy i cała z tego fabuła po prostu wyszła, której zupełnie nie napisałem. To jest niesamowite w RPGach i to kocham absolutnie. Mm-hmm.
No tak, tutaj takie sytuacje się zdarzają. Mi też się przypomina sytuacja z dość niedawnego Młotko Dwójki, kiedy to miałem niesamowite szczęście w kościach. No i chyba jakoś pierwsza czy druga sesja, no i spotykamy jakiegoś tam demona czy jakieś tam inne cholerstwo, które manifestuje się nam jako postać, to znaczy jako czarna szata, lekko unosząca się i jakąś dziwną woń wobec siebie roztaczająca, totalnie overpower, tak? Tylko wiesz, i widać było, że widać to, poznawałem sposoby, jak mistrz gry prowadzi tę postać, że my tutaj mamy dostać po ryju, mamy stracić przytomność, potem się obudzimy, pewnie albo ktoś nas znajdzie, albo nas bogowie uratują, czy coś. Ale wiesz, mam jeden atak i proszę ja ciebie, wchodzi mi krytyk za krytykiem, nie? No i zaciukałem biedaka. I tak słychać było, że okej, no brał gdzieś powiedzmy pod uwagę taką możliwość, że coś takiego się zdarzy, no ale faktycznie się okazało, że cel gry, który byliśmy tam ubić 10 sesji później, no niestety leży już martwy, rozbity najprostszym scyzorykiem, jaki tylko sobie można wyobrazić. Ale jest jedna rzecz, o której tutaj wspomniałeś, że jeżeli gracz wychodzi poza swoją postać i to jest coś, co naprawdę działa na mnie jak płachta na byka, z uwagi na to, że no też wszyscy poruszamy się wobec w pewnym świecie i w systemach tak bardzo otwartych jak Cthulhu Dark jest to dość trudne, żeby to zaznaczyć, ale przykładowo, jeżeli, czy powiedzmy są rzeczy, które można wybaczyć, jak przykładowo ktoś, kto ma słabe jeździectwo, ale sobie próbuje zbudować, tutaj mówię o Warhammerze akurat, ale sobie próbuje je tam zbudować jakąś fajną relację z koniem, bo akurat niedawno grał w Red Dead Redemption, to jeszcze mogę przymknąć oko i tam nie kazać mu rzucać, jeżeli tam robi jakieś tam cuda i sobie mknie przez pola, łąki, lasy na swym koniu. Natomiast jeżeli postać tak nie do końca mądra, brzydka jak noc i tak dalej, zaczyna, nie wiem, próbować jakieś traktaty handlowe zawierać i wychodzi zupełnie poza rolę zahukanego złodzieja czy tam jakiegoś krętacza małego, no to już jest taki... Jest spory problem. Ja to staram się, powiedzmy, jako mistrz gry trochę hamować też, po prostu dając rzuty, żeby sobie zweryfikować z tą cechą. No, jeżeli to się powtarza, no to nie mogę powiedzieć, że lubię takie osoby w grze, które regularnie będą wychodziły poza swoją postać i to właśnie na zasadzie tego, żeby coś zyskać. Bo jeżeli to jest zupełnie, nie wiem, jakiś dodatek fabularny, jakiś side story, spoko, ale jeżeli chcesz na tym coś wyhandlować, stworzyć swoją postać silniejszą niż jest, no to spotka cię kara.
Nie ma hakowania, moi drodzy. a teraz tak na koniec w sumie, trochę pół żartem pytanie, kiedy sesja RPG, czy w ogóle myślisz na tym, żeby zrobić RPG kucyki? Bo jest taki system.
Tak, wiem, że jest taki system. Nie jestem pewien, czy bym zebrał odpowiednią grupę osób, która by się w to wplątała.
Ale... W nocnym radio? Panie.
Wiesz co? Wiesz co, myślę...
Bo za każdym razem, jak widzę tego typu systemy, to mi po prostu...
Wiesz co, musiałbym się przyjrzeć, tak? Bo w sumie nie widzę za bardzo żadnych przeciwwskazań. wszyscy wiemy, że przyjaźń to magia. Musiałbym zobaczyć, czy ten system mi leży jako mistrzowi. No i wtedy być może, bo to też mam takie, że tak powiem, przekazy spoza reżyserki, że RPG i to wiele RPGów, można powiedzieć, może inaczej, że RPG staną się pewną stałą częścią Nocnego Radia i z tego, z mojej obecnej wiedzy wynika, że tak właśnie będzie. Przeróżne systemy, zazwyczaj ze mną gdzieś tutaj w okolicach mistrza gry, a więc może prędzej czy później... Okej, mamy już pierwszego chętnego na My Little Pony, więc chyba czas się zainteresować podręcznikiem.
O, coś się spodziewałem tegoż chętnego.
No, dobra, czyli już mam pomysł na następne... Czekaj, sobie zobaczę. MLP, RPG, podręcznik główny. Equestria, puść wozę fantazji My Little Pony, to będzie to? Gra fabularna RPG.
Tak. O,
ty, na Polterze ma to całkiem niezły rating.
No, bo to ponoć całkiem spoko jest.
Gra Equestria, puść wozę fantazji, kładzie duży nacisk na przyjaźń i wszystkie elementy. Gra odbywa się w bezpiecznym otoczeniu, gdzie wszystko jest możliwe. A powieść, kurde, jeszcze sobie otworzę na chwilkę
siła
recenzję.
Przyjaźni.
Recenzję na tym. Brykające źrebaki. Twórcy gry zakładają, że osoby sięgające... To wiesz co, to my się tutaj rozłączymy, a ja w międzyczasie przeczytam kawałek z tego.
Hej.
Trzymaj się, dzięki wielkie, do usłyszonka. To był ciągu zwany bosakiem lub bosak zwany ciągiem. A ja wam tutaj przeczytam fragment opisu tejże gry z recenzji z polter.pl. Twórcy gry zakładają, że osoby sięgające po puść wozę fantazji znają animowany pierwowzór gry i że nie trzeba im przybliżać ani bohaterów serialu, ani realiów, w jakich rozgrywa się jego akcja. Te ostatnie, pomijając mapę Equestrii, niemal w ogóle nie są w podręczniku przybliżone. Biorąc jednak pod uwagę, że najprawdopodobniej większość osób sięgających po podręcznik stanowić będą fani serialu albo ich rodzice, trudno się temu dziwić. Dostaniemy za to całkiem sporo informacji o tym, czym są gry fabularne i jak się w nie gra. Kurde, co mi się bardzo podoba... Łapcie ich młodo, niczym chrześcijanie. To chyba pierwszy znany mi system, w którym takie kwestie były omówione już na tylnej stronie okładki. Postacie kołcyków określają trzy podstawowe atrybuty: ciało, umysł i urok. Ten ostatni u startowych postaci zawsze przejmuje wartość K6. Pomiędzy dwie pozostałe cechy gracz rozdziela wartości K4 i K6, a jeśli gra ziemskim kucykiem, poziom ciała zwiększa dodatkowo o jeden stopień. Następnie zapisuje rasowy talent na poziomie K6. Dla Pegazów będzie to latanie, dla jednorożców telekineza, a dla ziemskich kucyków mężne serce oraz jeden talent unikalny dla swojego kucyka również na poziomie K6. Oprócz takich czysto fabularnych kwestii jak wybór imienia i narysowanie portretu naszego bohatera, mryk, mryk, określamy liczbę żetonów przyjaźni, z którymi rozpoczyna on grę. Te ostatnie stanowią swego rodzaju metagrową walutę, przypominając nieco deadlandowe sztony, kości dramy z Siódmego Morza oraz punkty szczęścia z Warhammera. Testy w Equestrii wykonuje się rzucając kostką przypisaną do odpowiedniego atrybutu i ewentualnie talentu. Jedynka w teście oznacza nie tylko niepowodzenie, ale zazwyczaj jakieś dodatkowe komplikacje, co w systemowej nomenklaturze określa się jako peszek. Natomiast dwukrotne przebicie stopnia trudności testu to niesamowity sukces, który zasługuje przynajmniej na barwny opis. Zastanawiało mnie, jak wpuść wozę fantazji jest rozwiązana kwestia walki. Oczywiście, biorąc pod uwagę grupę docelową i konwencję animowanego pierwowzoru, o starciach na śmierć i życie nie może być mowy. Bójki, czy jak je określa podręcznik, przepychanki, i tak mogą poważnie zaszkodzić bohaterom, gdy dwie postacie zdecydują się stanąć do walki, obie testują ciało lub odpowiedni talent, jak brykanie, i ta, która osiągnie wyższy rezultat, zabiera przeciwnikowi tyle punktów wytrzymałości, ile wyniósł jej wynik testu. To jest, kurde... Okej. Sporą część podręcznika zajmuje scenariusz wprowadzającej przygody zatytułowanej Zwierzaki w opałach. Bohaterowie serialu wyruszają w niej na niebezpieczną misję, ale niestety nie mają komu zostawić pod opieką swoich zwierzaków. Na szczęście na ich drodze stają postacie graczy, czyli bohaterowie poradzą sobie z zadaniem zajęcia się rozpieszczonymi pupilami, którym obiecano dzień pełen czułej i troskliwej opieki. Zaczyna mi się to podobać i mi się wydaje, że prędzej czy później coś takiego się tutaj zdarzy na antenie Nocnego Radia. To by nie było głupie, słuchajcie. Banda 30 i 40-latków, którzy będą szaleć jako kucyki w Equestrii. Kurde, wyczuwam potencjał. Dobra, misiaczki, ja się z wami na dzisiaj żegnam. Za tydzień usłyszymy się, zajrzymy po drugą, na drugą stronę płotu, tym razem do Norwegii, do ciosanego z kartofla. Mam nadzieję, że w międzyczasie ogarnie te wszystkie rzeczy, które mu utrudniły pojawienie się dzisiaj, a ja coś tam sobie pewnie kiedyś wpadnę. No, także mam nadzieję, że zachęciłem was choć trochę, a przynajmniej jeszcze bardziej, do gier RPG. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Życzę wam spokojnej nocy i do usłyszenia.